zaczynamy lewatywa mózgu. Jest październik, 25, 2021 rok. Martin Lechowicz dziś mówi i mówi cześć, bo nie mówi witam, a już tym bardziej witam serdecznie, bo jak ktoś mówi witam serdecznie, to znaczy, że to jest bank i że życzy ci miłego święta Bożego Narodzenia, bo bank, jak to wiadomo, byłby pierwszy przy żłóbku, w którym rodzi się dzieciątko Jezus i dlatego bank bardzo lubi życzyć świętego Bożego Narodzenia i miłej atmosfery oraz zbawienia i ogólnie łączy się z Kościołem. Ponieważ rozdział nastąpił państwa i Kościoła, nastąpił jednocześnie ślub banków i Kościoła, a dokładnie banków i samego Jezusa Chrystusa, o czym przypominają banki życząc na święta. A dlatego o tym mówię, bo jest 25 października 2021, gdy oglądasz i słuchasz lewatywę mózgu, jedynego programu, w którym możesz się dowiedzieć, że banki teraz przejęły chrześcijaństwo na siebie oraz głoszenie jego owegoż chrześcijaństwa, ponieważ zapomniał o tym Kościół katolicki zupełnie. Kościół katolicki jest od czego innego, proszę mu nie zawracać głowy. Więc dzisiaj chciałem zacząć, zanim będą telefony, bo nie ma. Wyłączyłem telefony na początek, żebyście mi w ogóle dali szansę coś powiedzieć, bo jak ja zostawiam włączone telefony na początek, aż normalnie w ogóle zgaszę aż ten napis na chwilę. No nie, nie ten, to jest czat. To czat przypadkowo zgasiłem. Czat jest cudowny, ten napis, o. Na razie nie dzwonić, bo ja chcę się rozpędzić i powiedzieć parę rzeczy na początek, a potem można dzwonić, bo już wiadomo, o czym gadać. I jak powiem, takie ciekawostki najpierw mogą być. Podałem wam się ciekawostki na początek. Małe informacyjki. To są fajne rzeczy i śmieszne. Pierwsza przedśmieszna informacja jest, dowiedziałem się, że będzie niedaleko w Anglii, a dokładnie to w Szkocji, czyli w ogóle nie w Anglii, ale niedaleko. Kongres, który ma ustalić, co będą robić, będziemy robić my wszyscy obywatele świata, żeby było zimno, bo efekt cieplarniany widocznie nie pasuje, w Anglii jest gorąco i to źle jest. Ogólnie dlatego efekt cieplarniany, w ogóle wiecie czemu się tak wszyscy czepiają, że jest efekt cieplarniany i że klimat i tak dalej? No bo jak się zrobi cieplej, to roztopią się lodowce, zaleją nas, będą też tajfuny, powodzie, trzęsienia ziemi. I to się łączy z tematem głównym dzisiejszego odcinka, bo to samo przepowiadali, tylko że w innej dziedzinie, różni eksperci oraz fachowcy, lekarze, że to będzie śmierć i trupy i strasznie, bo COVID. Więc to było z powodu COVID-a, a z powodu tego, że efekt cieplarniany, no to nas zaleją te wszystkie tajfuny i cyklony i trzęsienia ziemi i w ogóle jakieś z dupy inne kataklizmy, które w ogóle nie wiem, co mają wspólnego z klimatem, ale się okazuje, że wszystko ma teraz z klimatem coś wspólnego. Jak jest gorąco, to natychmiast pojawiają się wszystkie katastrofy ziemi i dlatego nie może być gorąco. I walczyć o tym będą z tym i bez konferencja. No i w końcu zorientowali się, że latać na konferencję, w której potępia się węgiel, cywilizację, technologię i w ogóle brudną tak zwaną, się potępia wszystko, co generuje cokolwiek z rury wydechowej. Ogólnie o to chodzi. Jak coś ma rurę wydechową, jakikolwiek ma rurę albo wydechową, to jest zło. I należy się z tym nie pokazywać przed kamerami. I w końcu doszli do tego. W związku z tym rozdali uczestnikom samochody elektryczne. Bo elektryczne samochody nie ma rury wdechowej. Wydechowej nie ma, nie śmierdzi. Wiem sam, bo mam rower elektryczny i tam nic nie wydycha, tylko tak brzęczy. Bardzo przyjemnie. Bzz, bzz. I od tego nie ma tajfunów, a jak jest rura wydechowa, to są tajfuny. No tak to z grubsza upraszczam wam, żebyście zrozumieli świat. To jest lewatywa mózgu, żeby zrozumieć, żeby przeczyścić. No i teraz chodzi o to, że przyjechali, dostali samochody elektryczne i wszyscy się cieszą, ale jesteśmy czyści. Nikt z nas nie ma rury. Z nic nie wydychamy. I nagle się okazało w nocy, że jest tylko jedna ładowarka do tych wszystkich. Ja tego nie wymyślam. Nie, serio, naprawdę. Zrobili samochody elektryczne dla całej szychy w ogóle świata i zapomnieli, że to się ładuje długo. Że ty nie pojedziesz na stację benzynową i se zatankujesz i 5 minut potem jedziesz dalej. Nie, to nie jest 5 minut potem. To jest porządny samochód, to nie jest rower. Nawet mój rower się ładuje 3 godziny. To nie wiem, ile się samochód ładuje elektryczny, bo po co mi samochód elektryczny? Drogi jak jasna cholera. I paradoksalnie, jak się podliczy koszt akumulatorów i całe i wszystkiego tego, z czego się robi, to może wyjść, że to w ogóle jeszcze więcej rur ma wydechowych niż zwykły, normalny samochód śmierdzący. No nie wiem, czy ktoś na takie sztuperele zwraca uwagę, ale zwraca uwagę na to, że nie będą mogli się dostać na konferencję, bo nie ma prądu. I co wymyślili? No trzeba sobie jakoś radzić. No co, przecież nie będą na rowerze jeździć, bo właśnie nie wiem dlaczego nie. Nie wpadli na ten pomysł. A może dać wszystkim po rowerze? Nie, no trzeba bez przesady. Trzeba wozić te dupy czymś luksusowym. Samochód elektryczny jest fajnym kompromisem. No się okazało, że niestety stoi, bo jedna ładowarka, a kandydatów 20. Więc nas nosili, są takie maszyny do generowania prądu. Wiecie, że są, bo nie wszyscy wiedzą. Robi się tak, bierzesz taką maszynę, stawiasz, podłączasz sobie do niej przed samochód czy coś i nalewasz benzyny. I tak ta maszyna, w związku z tym, że nalewasz benzyny, ma rurę wydechową, tak, ma rurę wydechową i śmierdzi z tej rury wydechowej i spala no to, co właśnie mieliśmy uniknąć spalania. Więc ostatecznie wyszło na to, że postawili tych agregatorów wszędzie, żeby ludzie mogli ładować elektryczne samochody i wychodzi na to, że nie dość, że musieli wyprodukować teraz te elektryczne samochody i te akumulatory przy użyciu różnych śmierdzących rzeczy, to i tak trzeba je ładować paliwem, bo prąd się skądś musi wziąć do tych ładowarek. To także przywozili tego i teraz ładują dieslowe agregatory prądotwórcze. No i diesel ratuje konferencję klimatyczną ONZ. Się okazuje. Także coś się nie poszło. Ale mnie to... Czy to jest śmieszne? Ja powinienem bardziej się śmiać. Nie wiem, jakoś... Mam nadmiar radości ostatnio w życiu, bo jak po tych wszystkich covidowych rzeczach tak wesoło, że trochę już mnie wszystko śmieszy, tylko do pewnego stopnia. Normalnie wewnętrznie, albo ja tak nie mogę pokazać przed kamerą, muszę pokazać pewną dziennikarską powagę. Wewnętrznie ja pękam ze śmiechu. Ja się zesikałem właśnie. Że wszyscy ci, co sobie nową religię stworzyli z ekologii teraz i pokazują, jak bardzo są prawowierni, prawomyślni, jeździć będą elektrycznymi samochodami, potrzebują nagle paliwa kopalne, żeby naładować prądem te cudowne, święte samochody. I tak święte samochody niestety zależą od diabolicznego diesla, który działa na paliwo śmierdzące i w ogóle nieekologiczne. I, no i taka sprawa jest. Także coś nie poszło. I to już wyszło na jaw, bo napisał to o tym taki bloger w ogóle. Czerwone potworki WordPress.com i wynalazł tą sprawę. W ogóle ja tego nie wiem, czy to jest prawda, ale domyślam się, że pewnie jest. A może nie jest, ale byłoby śmiesznie. Umówmy się, że tak jest, dobra? Ja nie chcę mi się teraz spędzać pół życia. Gdzie jest ta konferencja? No w Glasgow chyba to tanie. Prądnice na benzynę. Tak, tak, Lukszmar. W ogóle chciałem się przywitać. Cześć Lukszmar, cześć Ewa. Cześć Ensien i Agnesa, cześć. Agnesa poprawił ci humor ten news. Agnesa często bywa w humorze takim przygnębionym, więc pomyśl sobie, że inni mają. Inni to mają problemy. Przyjeżdżasz na konferencję klimatyczną elektrycznym samochodem elegancko. Oczywiście musisz najpierw przelecieć samolotem, który tyle z tej rury wali w ogóle, że... Nie, ale może przyjechali pociągiem, który jest na prąd i ten prąd się bierze z kosmosu czy jakoś tak i potem i zostajesz z samochodem elektrycznym i nagle prąd ci się skończył i myślisz sobie, gdzie tu przyzaładować? No z gniazdka to może nie ma gniazdka, skończyło się gniazdko, zabrakło dla wszystkich prądu. No to jedziemy, paliwo zwykłe, benzyna, śmierdzimy, produkujmy dalej, w gazy cieplarniane, no i tacy geniusze. No dobra, więc ludzie się tu schodzą. W tym czasie ja bym chciał wam powiedzieć jakiś taki inny newsik, po którym można zemdleć. Ja go chcę dać na końcu, bo on jest tak naprawdę najważniejszy i on w ogóle nie jest śmieszny. Ale niektóre rzeczy tak są śmieszne, albo niebezpieczne rzeczy, albo złe rzeczy, potencjalnie niebezpieczne. Czasem są tak duże, że przekraczają już granice pojęcia tego rozumem i już wszyscy mówią, Wszystko jedno. Wiesz, to jest tak, byś siedział na Titaniku i pierdyknąłeś właśnie w górę lodową i pokład się obniża, nie? I już wszyscy wiedzą, że toniesz. No i ktoś ci mówi nagle, zabrakło kawy. No i co? Wszyscy mówią, co za różnica teraz? Tak naprawdę, jak ktoś ci mówi, o, druga góra lodowa jest na horyzoncie, 40 razy większa niż poprzednia góra lodowa, no to też wszyscy mówią, to i tak już toniemy, i tak już się tego nie da odkręcić, co za różnica. No, albo po prostu udajesz, że już nie ma gór lodowych na świecie, wmówiłeś sobie, że wszystko będzie dobrze. Więc to jest tego typu news. I on będzie dlatego na końcu, bo on jest nie do ogarnięcia. Przy okazji. Albo nie. Teraz wrócimy i zaczniemy, zaraz zanim odbiorę ciebie, żebyś tutaj to skomentował. Chciałem jedną rzecz pokazać. Patrz, jaką mam fajną brodę. Nową brodę. To jest mój nowy wytwór. Troszeczkę wyglądam jak Wolverine, tak na żywo, bo teraz to może nie. Podoba mi się, bo jest to pewien kompromis pomiędzy cywilizacją, odtąd dotąd, to jest ta część, a barbarzyństwem to jest tutaj. Barba to jest broda. W tym językach takich właśnie. A tutaj to dopiero rośnie. I co tu będzie, to jeszcze nie wiemy. Czy bliżej cywilizacji, czy bliżej barbarzyństwa. Ale jest to pewien takie połączenie i jest to też moja jakby afirmacja polskości, bo Polska to jest stan pomiędzy dzikością Azji Wschodnią, i to reprezentuje ta część tutaj na dole, oraz zachodnią, zachodnim kultem rozumu oraz racjonalnością, tutaj i mózgiem i graniem, prawda, utworów Chopina na pianinie. To jest ta część tu, odtąd dotąd. Tutaj z wyjątkiem tej tutaj, bo tutaj mi odstają cztery włosy też tu. Tutaj jest na przykład też demonstracja, że jakby Piłsudski jest moim wzorem, bo ma brwi. On też miał brwi. Ale tutaj z kolei, żeby było tak buntowniczo, to tu są cztery nitki, które odstają we wszystkie strony świata i one z kolei demonstrują, że jestem internacjonalnym Piłsudskim. Bardziej, no można, tak, to tak interpretuję chwilowo. No. Dobrze, teraz wam dam newsa i zaraz będziemy sobie mogli gadać. Na temat tego, czy ktoś wie, co to jest za facet? Uwaga, pokazuję faceta. Facet. Nie jest to nowy papież, ani tym bardziej były, chociaż wygląda jakby się modlił. No, jest to bliskie skojarzenie, ponieważ jest to twórca religii Wielkiej Brytanii Nowej, najpopularniejszej na świecie, która święci ogromne triumfy. Wyznawców wielu można ciągle jeszcze spotkać w Wielkiej Brytanii, chociaż ich liczba strasznie ubywa. No, ale miał wielkie sukcesy. Jest to Neil Ferguson. Jak się w ogóle go czyta? Ferguson. Ja nie wiem, zawsze Ferguson mówię, bo tak widzę go napisanego i jak ludzie w Polsce go komentują, to mówią Ferguson. I nie przyszło mi do głowy, żeby się zapytać, jak się wymawia w ogóle jego nazwisko w oryginale. W oryginał to chyba i tak w ogóle z jakiejś Skandynawii, nie? Jakiś brzmi jak skandynawskie nazwisko. W każdym razie jest to facet, który był członkiem tworu, który się nazywa, uwaga, będzie po angielsku, skup się teraz, Scientific Advisory Group for Emergencies. Czyli w skrócie SAGE. SAGE słowo oznacza mędrców, co jest śmieszne już samo z siebie. No mówię, lewatywa mózgu, boki zrywać i sikać ze śmiechu, nic. Bo ta grupa doradców rządu w sprawach nagłych epidemii nazywa się mędrzec. SAGE. A tak naprawdę skrót oznacza Scientific Advisory Group for Emergencies. No i właściwie oni robią to, od czego byli i do czego byli. I krótka ich historia pokazuje stan umysłu ludzkości obecny. Oczywiście to dotyczy tylko Wielkiej Brytanii, tak naprawdę nawet mniej, Anglii tylko dotyczy, ale umówmy się tak, że nie musimy się umawiać, bo tak jest, że cały świat kopiuje Anglię właściwie. Albo Stany Zjednoczone, albo Anglię. I to się tak rozchodzi falami. Najpierw Anglię kopiuje Walia, Szkocja i Irlandia. Następnie Francja nie kopiuje Anglii, tylko robi coś dokładnie przeciwnego, żeby pokazać, że Anglicy są głupi. Po czym cała reszta Europy kopiuje to wszystko, co już wymyśliła Anglia, a potem Francja protestuje. Kopiuje to z Europa Zachodnia, a następnie z zachodniej Europy dochodzi to już gdzieś do Polski. Przy okazji zmienia się to już 14 razy po drodze i wychodzi jakaś średnia wszystkiego, która już nie ma żadnego sensu, ale jakby jest w dobrym tonie. No i to jest to, co w Polsce macie dzisiaj. Dlatego wyjechałem, bo Ja coś nie wierzę w ten sposób zarządzania poprzez kopiowanie. No w każdym razie ta grupa tutaj, ona się okazuje odpowiada za wszystko, co się dzieje od 1939... Nie wiem, się pomyliłem te katastrofy. To nie ten wiek. Od 2019, co się dzieje, to ona odpowiada. Bo ten mechanizm działa tak. Na przykład grupa ta w marcu 2020 roku, 12 marca dokładnie, ona była ciągle w trybie myślenia rozsądnego. O dziwo. Tak, ale tutaj wyjaśnienie małe. Wielka Brytania, a właściwie to Anglia, jest producentem największym na świecie, zaraz po Stanach Zjednoczonych, noblistów. Anglia po prostu jest bardzo mocno naukowym krajem. Jak ktoś widział tutaj, jak działa system edukacji i czym się różni od na przykład takiego polskiego, no to się bardzo nie dziwi. Anglia więc jest dobra w te klocki i ogólnie ludzie są tu jakby trochę rozsądniejsi na tym poziomie niż gdzie indziej, ale tak naprawdę to jest wszystko takie umowne i no, tyle o to mi chodzi, że tutaj są naukowcy jacyś podobno gdzieś byli kiedyś. No i w tej grupie są ludzie, którzy mają doradzać z punktu widzenia nauki rządowi. Rząd oczywiście nie jest od tego, żeby wiedzieć cokolwiek. Rząd nie chodził do szkoły, rząd nie wie, czy Ziemia jest płaska, kwadratowa, trójkątna czy okrągła. Rząd ma od tego doradców, więc pyta się zawsze doradców o absolutnie wszystko, a potem robi to, co mu każą doradcy i na tym polega rządzenie w Anglii. Generalnie rząd w ogóle nie rządzi, tylko słucha tego, decyduje, kogo słuchać. Od tego jest rząd w Anglii. Żeby decydować, kto jakby mądrzej powie i zrobi to, co mądrzej powie, albo co bardziej wygląda na mądrzejsze. No więc ten rząd najpierw decydował, właśnie od początku tej całej historii covidowej, rząd w Anglii decydował, że najmądrzejsza jest grupa Sage, bo się nazywa Sage, a to znaczy mędrzec. I słuchał jej, jak leci, z paroma wahaniami czasami. No, zaczęło się gdzieś tak, to w marcu 2020 roku i tak na przykład 12 marca, historia była taka, że jeszcze 12 marca ta grupa Sage doradzała, że mamy przejść COVID w następujący sposób, znaczy my mamy jako Anglia, czyli wszyscy, no. Więc mamy przejść w następujący sposób. Zarażamy się jakoś tak w miarę bezpiecznie, aż osiągniemy zbiorową odporność i epidemia sama zniknie, bo tak się działo od początku świata, a przynajmniej odkąd w ogóle istnieje jakakolwiek metoda naukowa i to badano. Czyli tak no, możemy zrobić najlepsze, co się da, bo więcej za bardzo zrobić się nie da i próbujemy się ostrzegać i takie tam, ale ogólnie nic więcej. Tak doradzała ta grupa mędrców. No i ta grupa mędrców 12 marca na przykład tak powiedziała, cytat tutaj mam, Sir Patrick, przewodniczący tej grupy, doradził na konferencji prasowej tak i mówiąc, że nie jest możliwe, żeby uniemożliwić, żeby wszyscy się zarazili. I tak naprawdę to nie jest wskazane, powiedział, ponieważ potrzebujemy trochę odporności w populacji. I potrzebujemy odporności na przyszłość. Zwróćcie uwagę, że ten, co człowiek mówił, to miał rozum. Miał on rozum. Jeszcze 12 marca 2020 roku ktoś miał rozum. I ci ludzie doradzali, żeby nic nie robić właściwie. W sąsiedniej, bo to tak przez morze, to sąsiad Szwecji, ciągle byli ludzie w tym trybie, żeby właśnie nie robić za dużo, bo trudno, źle jest, ale nie za bardzo można robić coś, bo można jeszcze tylko pogorszyć. Ale w Anglii po 12 marca, historia pokazuje, że 16 marca, 4 dni później, przyszedł profesor Ferguson, to jest ten tu widoczny na zdjęciu kretyn, który powiedział, ja wymyśliłem, jak to będzie wyglądało i oto przedstawiam wam przyszłość. Wyciągnąłem z dupy otóż moją szklaną kulę wszechwiedzącą, oraz że przy użyciu komputera wcisnąłem dane wyciągnięte z dupy do tej kuli i one wywróżyły mi przyszłość. Oczywiście nie powiedział to tak, jak ja mówię w ten sposób, ale to, co pokazał, ma dokładnie to znaczenie, które ja mówię, ponieważ jego dane były z dupy. Oraz przepadanie przyszłości okazało się totalnym wróżbiarstwem, bo niczym absolutnie innym. Zupełnie, ale to kompletnie nic nie miało wspólnego z metodą naukową. Nic! Nic! Podkreślam po raz trzeci, nic! Rwa mać, nic! ubeku, jak mówi jeden film. No, więc tak, 4 dni później profesor Ferguson zbudował model, zastosował, obliczył i jemu wyszło, że jak rząd nie zrobi nic, to umrze 500 tysięcy ludzi na COVID. Jebut. No. Tak to wszystkich zachwyciło, że niecały tydzień później rząd ogłosił pełny lockdown. No, czyli wszyscy do więzienia, w dupie mamy wszystkie prawa człowieka, ignorujemy wszystkie zasady, które od 800 lat przynajmniej w Anglii obowiązywały i absolutny nakaz, nikt nie może chodzić, odbieramy prawo do pracy, prawo do przemieszczania się, prawo do jedzenia, prawo do spotykania się, prawo do religii, wszystko zawiesili z powodu tego jednego faceta, tego tutaj kretyna, co widzicie go na zdjęciu, że bo on tak im wymyślił, a ludzie uwierzyli, że 500 tysięcy ludzi umrze. I teraz po to ja to mówię, żeby może rozliczyć tego typu kretynów i sprawdzić, jak im poszło. Poszło im średnio. Okazało się, że nie umarło 500 tysięcy ludzi. Nawet 10 razy mniej nie umarło w ogóle. To nawet nie było blisko tych przepowiedni. Ale ktoś powie, ale może dlatego, że były lockdowny? I otóż to można sprawdzić. Dlatego, że w sąsiedniej Szwecji zastosowano model Fergusona do obliczeń, ile umrze w Szwecji, a Szwecja nie posłuchała tego modelu i można się okazać, jak im poszło. Otóż w Szwecji okazuje się, już wam zaraz pokażę wykres, okazało się, że według modelu tego faceta do końca maja 2020 roku umrze 90 tysięcy ludzi na COVID, jeżeli rząd nie zrobi nic i nie zamknie wszystkich. A jeżeli zamknie, to umrze tylko 40 tysięcy ludzi, więc no 50 tysięcy ludzi warto by ocalić, mówi Fergusona, wiara religijna. W Szwecji nie posłuchano Fergusona, ale tak przepowiadała jego religia, że umrze 90 tysięcy ludzi, jeżeli nie będzie lockdownu. No więc nie było lockdownu w Szwecji. Ile umarło ludzi do końca maja 2020 w Szwecji? Wymieniam liczbę. 4350 osób. To jeszcze raz. Przepowiedział, że w tych okolicznościach ma umrzeć 90 tysięcy, umarło 4 tysiące. 90, 4, 90, 4. To już nie jest pomyłka. To jest głupota. To jest kompletna niekompetencja tego faceta. Zapraszam na wykresik, żeby było, bo jak powiem, wykres pokażę, no to możecie wtedy możecie uznać ten program za naukowy. Program bez wykresów nie jest programem naukowym, ani prezentacją. Proszę bardzo, to jest wykres tutaj, który ukradłem ze strony, której wam nie powiem, bo jeszcze doniesiecie. W tych czasach to nie wiadomo. No i tutaj macie taki wykresik, to czerwona kreska pokazuje, jak wyglądały przewidywania tej grupy mędrców na czele z tym Fergusonem, ile ludzi ma być chorych na tą straszliwą chorobę w czasie. Tutaj, gdzie macie ten dymek, to tam właśnie przepowiednia została rzucona. Ona mówiła, że będzie się podwajać liczba chorych co tydzień. No i tak podwajała się przez pierwsze 3 tygodnie, ale nie co tydzień, no, a potem nagle sobie tak nic się nie działo. I to jest wykres, jak widzicie, z października 2000 roku, więc widzicie, to przewidywania są do dupy w ogóle, do dupy. Dlaczego nikt w ogóle nic nie mówi na ten temat? Co się dzieje z tym Fergusonem? Jak myślicie, czy wynieśli go na taczkach, czy może zły lud na te wszystkie ograniczenia praw, które były w ogóle niepotrzebne i bez sensu, i przewidywania były z dupy w ogóle, czy może na widłach go nabili, nadziali, rozerwali na 5 części, rozesłali do głównych miast Wielkiego Zjednoczonego Królestwa, czy co, czy nie. No zresztą ja wam powiem, co się z nim stało, ale zanim powiem, to jeszcze powiem na przykład, że miał być drugi lockdown, bo ciąg dalszych historii. Ludzie widzieli, że się to stało. Właśnie na początku stwierdzili nic. Nie stwierdzili. Byli zbyt przestraszeni, żeby zwracać uwagę na takie głupoty, że ktoś przewidział 90 tysięcy śmierci, a były 4 tysiące. I tak się rąbną, że wszystkiego rady można sobie wsadzić tam, skąd one wyszły właściwie. No, ale słuchano go dalej i teraz się okazuje, że na przykład, albo to już pominę, wiecie co, bo mi się nie chce czytać tak naprawdę i to zanudzę was wszystkimi pomyłkami tych wszystkich doradców. One są beznadziejne naprawdę. Ostatnie, powiem, z 8 września 2021 roku przewidywania mówiły, przepowiednie, że będzie 6 tysięcy chorych w szpitalach na COVID. 6 tysięcy. Już tak opadły ludziom w ogóle. Wiecie, tam z jakichś 500. Przypominam, że zaczęło się od tego, że miało być 500 tysięcy chorych. Śmierci. Umrzeć miało. Z 500 tysięcy spadło teraz do 6 tysięcy. I to nie, że umrą, tylko w szpitalu będą. I to dalej jest problem? Przepraszam? No, widocznie. Bo jakieś tam dyskusje. Już taki, jakiś taki z rozpędu tylko problem. No w każdym razie 6 tysięcy miało być przepowiedziane, że 8 września będzie przepowiedziane, że pod koniec października 6 tysięcy ludzi w szpitalach będzie. Wynik, jak im poszło z przepowiednia, spadło w momencie przepowiadania do 800 z 1000 hospitalizacji i rząd postanowił zignorować Rady Mędrców tym razem. Brawa dla rządu. Rzadko się zdarza, że rząd ignoruje Rady Mędrców i za poprzednim, drugim lockdownem tego nie zrobił. Próbował ignorować przez jakiś tydzień, po czym znowu przyszedł taki Ferguson, postraszył i zmiękł rząd znowu i posłuchał tych mędrców. Tacy są to mędrcy. Tutaj proszę bardzo, jeszcze wykresik, proszę, o, odsunę się aż trochę. To jest wykresik, który mówi o przepowiedniach śmierci. On jest z roku 2020 i 2021, jak widzicie. Tak miały wyglądać śmierci. Przepowiednie są różnych instytutów. Główny państwowy Cambridge, widzicie, to ta renomowana uczelnia, to jest ten taki najbardziej blady wykres, ten najwyższy, ta górka. Górka mówiła, że w grudniu miało być śmierci, no ile tam, 5 tysięcy, 6 tysięcy. Coś koło tego. Miała być ta górka ogromna, tak? Przepowiadała najbardziej renomowana uczelnia naukowców wielkich. I tak od razu nasuwa się tutaj zależność. Im bardziej renomowana i warta słuchania uczelnia pełna naukowców, tym wyższe prognozy daje i bardziej straszy. No im bardziej straszysz, tym jesteś większym naukowcem. Się tu okazuje. Największym naukowcem jest oczywiście Ferguson. I widzicie, różnie przepowiadali, a prawda jaka była, to możecie zobaczyć na tej czarnej kresce, która jest najniższa z tego wszystkiego. Jak widzicie, nikt nie przewidział nic. No i był blisko, był ten różowy, to był jakiś Warwick. Co to jest Warwick? Nie wiem, czym jest Warwick, ale był no, najbliżej w miarę. Nikt nie przewidział, że dopiero gdzieś tam szczyt będzie na przełomie, na początku lutego w tego roku. Wszyscy stawiali na wcześniej, a im bardziej renomowani naukowcy, tym bardziej byli oddaleni od prawdy. No i liczba śmierci nie przekraczała 1000. Nie to, co wymyślił Cambridge, około 6 tysięcy i dużo wcześniej. Także dziwna jakby pani. To jest po prostu obraz, jak wygląda na wykresie panika. I problem na tym cały polega, przypomnę, że nauka, metoda naukowa, stosowanie jej powinno teoretycznie uwolnić nas, ludzi, którzy stosują tą metodę naukową, od właśnie paniki, od ludzkich czynników. Ale okazuje się, że im bardziej twierdzi, im głośniej twierdzi jakaś instytucja, uczelnia, uniwersytet, czy SAGE, czy grupa doradców, im głośniej twierdzi, że jest naukowa, tym mniej naukowo się zachowuje. Co pokazuje ten wykres na przykład. Ale wykresem stulecia jest ten wykres. Otóż są to przepowiadane poziomy covidiozy. Tak naprawdę, ilu ludzi będzie w szpitalach? To po prostu skończył się, miejsce się skończyło tam wysoko, idzie wykres, tam pod niebo, w nieskończoność w ogóle. O, znowu, czarna kreska pokazuje, jaka jest prawda, jaka była, a przepowiednie tego, jak miały wyglądać szpitale w Anglii, pokazują właśnie te trzy kreski. Ta najwyższa, co tam idzie pod niebiosy, to jest ten pesymistyczny wariant. On jest już tak pesymistyczny, że on w ogóle nie ma sensu, że z niego się można tylko śmiać, jak dzisiaj już. Ten realistyczny, ten taki najwyższy, już taki naukowy, że można w gazecie opisać i dać premierowi, żeby wprowadził lockdown. No to jest ten środkowy. On mówi, że prawdopodobieństwo przepowiednia, że przepowiednia będzie właściwa, wynosi 95%. No ten czarna kreska pokazuje, jaka jest prawdziwa. Więc widzicie, przepowiednia, jak naukowiec ma 95% pewności, to znaczy, że myli się tylko o 600%. Tak, czyli jakbyś go zapytał, panie doktorze, ile będę żyć, to jak on ci powie rok, to równie dobrze może znaczyć 10 lat co miesiąc. Bo on i on powie, że to na 95% jest pewny. No jakie wnioski wyciągacie? No ja takie, że w dupie mam naukę w takim razie, bo ona się tak myli, że jest śmiesznie w ogóle się trzymać. Więcej przepowie mój dziadek, który już nie żyje i dlatego pewnie więcej przepowie. Bo on tak powie z dupy, z czapy, jakoś tak na krzywy ryj, powie po krakowsku, idzę. Na przykład i to jest już przepowiednia. Ona nie ma żadnej wartości naukowej, ale co najbardziej irytujące jest, że ona będzie bliżej chyba realiów, bo pewnie by to stwierdził, że a zero będzie. I patrzcie, zero jest bliżej tysiąca niż ta kreska i tak na wykresie. No to ja mam problem. Więc tak, to jest ten facet. No i teraz może interesuje was na koniec, co się stało z tym facetem. No nie powinno was interesować, bo ten facet powinien wylecieć dawno już poza margines wszelkiego zainteresowania kogokolwiek. On, to jest w ogóle, nie wiem jak to skomentować. Zapraszam zaraz do telefonów, ale ten facet, Ferguson, w maju tego roku, czyli po tym jak pomylił się już chyba z 10 razy i to tak katastrofalnie, czym doprowadził, jest naprawdę jeden facet, przez którego ta cała panika się zrobiła i bezsensowne lockdowny. Do dzisiaj są potworne konsekwencje. Jeszcze się nie zaczęły tak naprawdę najgorsze konsekwencje. A już paliwo podrożało jak jasna cholera. Nie ma pracowników, bo siedzą w domach, poprzestraszani wszyscy. W tych wszystkich sklepach, co normalnie ludzie chodzili czy coś, jest połowę mniej klientów wszędzie, bo dalej jest lista zakazów, nakazów. W ogóle nie jest fajne. I ogólnie wszystko siadło. Generalnie przygnębienie, jakaś taka dziwna deprecha tak wisi nad tym wszystkim. Ekonomia, dług tego wszystkiego zgroza. I nie mówiąc już o tym, że przez różne zaniedbania ludzie zaczęli umierać. I to całe straszenie ludzi, tak samo jest w Polsce, nie? Jak i w Anglii, że spadła odporność zbiorowa przez zbyt sanitarne życie, zbyt odizolowane od prawdziwej rzeczywistości, że ludzie potracili odporność i teraz umierają na prawo i lewo, no byle czego, no, po prostu mniej odporni. No taki musi być efekt nieunikniony. I co ciekawe, ja pamiętam, jak to opowiadali o tym lekarze, których ocenzurował YouTube i wypieprzył, bo byli zbyt popularni. Pamiętam, po iluś chyba 3 miliony widzów już mieli takie nagranie takich dwóch lekarzy ze Stanów Zjednoczonych. Mówili takie proste rzeczy o prostych zasadach dotyczących chorób systemu immunologicznego. To jest tak proste, że ja to miałem w liceum. Bo to było, jest naprawdę oczywiste, na przykład takie rzeczy, że system immunologiczny człowieka musi się ciągle stykać z jakimiś zarazkami, bo inaczej robi się słabnie. Przyzwyczaja się do tego, że nie ma zarazków. I kiedy, wiesz, wyjdziesz z bezpieczności na prawdziwe życie, to nagle dostaje 10 razy mocniej i człowiek choruje natychmiast. To znamy to zjawisko przecież chyba z doświadczenia, nie? Więc oni mówili o takich rzeczach, a YouTube stwierdził, że nie, to jest fake news i zamknął to wszystko w ogóle. Co tu się dzieje nagle? Jakaś normalna, rzetelna wiedza się stała fake newsem, a takie straszenia Fergusona, które odchodzą od rzeczywistości w ogóle kosmicznie, nagle one są jedynie słusznym, co wolno mówić, nie? No. No widzicie, ale coś się jednak zmieniło, bo przecież widzicie, że ten program się ciągle nadaje i nie cenzurują już go. I takie głosy krytyczne się robią coraz głośniejsze. Już nie mówiąc o tym, że ten artykuł pochodzi z gazety, która jest masowa. Także się pojawiają ostre głosy krytyki i one się robią coraz głośniejsze. Podczas kiedy presja na szczepmy się wszyscy spada cały czas. Cały czas spada, bo ludzie wyraźnie już doszło do punktu oporu. Dalej już nie pójdzie. Kto już miał być przerażony, był. Nawet ci przerażeni przestają być przerażeni, bo już nagle się orientują, że ej, każą nam się szczepić trzeci raz, jak mówili, że po drugim razie jesteśmy super bezpieczni. Nagle się okazują informacje, że opublikował twórca szczepionek, któryś z tych nie pamiętam, że po 11 miesiącach skuteczność szczepionki na COVID spada do zera. Bo się nic już nie daje. To oznacza, coś było do przewidzenia. To jakaś news, szok? Kogoś to szokuje? To samo było ze szczepionkami na grypę. Podobna kategoria farmaceutyków, więc trudno się spodziewać, żeby było inaczej. Co też wyjaśnia, dlaczego trzeba trzeci raz szczepić, potem będzie trzeba czwarty raz szczepić i tak naprawdę co pół roku trzeba będzie szczepić. Ale ludzie się zaczęli zorientować, że ej, to chyba jest tylko po prostu taki trik, żebyśmy coś nowego kupowali co pół roku. No pewnie oczywiście, że to jest to. A co wyście myśleli, że co to jest? Dżuma? Absurd. Więc nawet już tacy ludzie z dołu, co wierzyli w to wszystko, przestają coś wierzyć, bo to się robi jakieś zbyt absurdalne i zaczyna być opór. Ale co się stało z Fergusonem? Otóż w maju podał się do dymisji. Dlaczego? Czyżby się zorientował, że jako wróżbita marne ma szansę? Bo nawet taki typowy wróżbita mówi, albo będzie padać, albo będzie pogoda i zawsze coś trafi, a on się rozmywa, rozjeżdża ciągle. Ja myślę, że jakby zamiast jego jako doradcę rządu Wielkiej Brytanii wziąć małpę z zoo i kazać jej mówić, co będzie za pomocą rzutu monetą, to i tak by miało lepsze efekty. Co ciekawe, zrobili kiedyś ten eksperyment, poważnie mówię, że posadzili małpy zamiast maklerów na giełdzie, doradców, nie? Inwestycyjnych na giełdzie i małpy miały te same wyniki. Także wystarczy losować w ogóle. Zamiast słuchać doradców. No co za tępy człowiek słucha eksperta? Widzicie, Polacy trochę to łapią, bo każdy jest ekspertem w Polsce, wiecie, od wszystkiego. Ale to jest jakby rozwiązanie problemu, że ekspert jest najgłupszy ze wszystkich, się okazuje. No tak się okazuje, no pokazałem wam dzisiaj, dowód macie. Widzieliście wykres, co jeszcze chcecie? Wykres powinien przekonać wszystkich, że mam rację, bo pokazałem wykres. Tak to działa, nie? W każdym razie Ferguson się podał biedak do dymisji, ale nie dlatego, że się pomylił, nie. Tylko dlatego, że gazeta na go nakryła, jak miał w dupie zasady lockdownu, do których sam doprowadził, bo poszedł sobie na ruchanie z jakąś panienką, zdradzając żonę. To ich ludzi interesuje. Ludzi nie interesuje to, że ten facet jako doradca mówi kompletne pierdoły. Nie! To w ogóle nie zauważyli, ale to, że poszedł się ruchać podczas lockdownu, bez maseczki, to była taka presja, że on to po cichu mówił, przepraszam, i wyszedł. I najlepsze jest, że ja to tak na tym skończyła się moja historia z nim, ja już tak wiedziałem, że Fergusona już nie będzie. Nie ma już, po Fergusonie poszedł, wyrzucili chłopa. Bo się puszczał, nie z tym, co trzeba i bez maseczki, a mógł doradzać dalej. Nie, wyrzucili go i nagle, ja to jakoś tak miesiąc temu czy coś, czytam sobie BBC niechcący, patrzę, a tam cytują Fergusona. Mówię, co? Co tu się dzieje? Jak można cytować skompromitowanego kompletnie gościa, który powinien odpowiadać za zbrodnie przeciwko ludzkości w ogóle? A oni go dalej cytują. I ten chłop się okazuje, po cichu dostał się z powrotem do tego grona doradców i dzisiaj, 25 października 2021 roku, po wszystkich błędach i odchyłach i byciu głupim, dalej doradza. I dalej go słuchają. Przynajmniej ci debile w BBC. I wy mi powiecie, że to Polacy są głupi. No, to jest odcinek, który jest na pocieszenie, bo wiecie, jak się pociesza Polaka. Pociesza się Polaka, który jest na przykład biedny, jak? Tym, że co, zarobisz więcej, spokojnie nauczysz, ja ci powiem, mogło być gorzej. Nie, nie tak się pociesza biednego Polaka. Biednego Polaka się pociesza tak, że bierzesz go do sąsiada i pokazujesz, patrz, sąsiad ma jeszcze mniej. No, albo jak się chorego pociesza, w Polsce. No także, a sąsiad ma dwa razy gorsze choroby, a sąsiadka umarła. I jemu jest lepiej. Nie? Więc mówię, w Polsce, w Anglii, Marcin, taka jest historia Anglii, że bez jaj. No także w Polsce, prawda, samo ogólnie, nie? No nie, no czyli jakby poziom w Anglii dalej jest wyższy, jakby głupota mniejsza, poziom wyższy. Dobra, pora na telefony, bo ja już chyba nic nie chcę powiedzieć. Włączam telefony, włączam programy, może one się, nie wiem czy one są dobrze skonfigurowane chyba, bo... Dobra, można dzwonić i skomentować to wariactwo całe przez telefon, numer 221-228-104 albo przez Skype, ciągle można dzwonić, przez Skype jest taki starość. Skype jest trochę jak Ferguson, nie? Nie, to głupie porównanie. Skype działa. Działa marnie, ale działa. Nie? Więc można do enklawa.net się dodzwonić, a ja wam w międzyczasie, jak ktoś chce pogadać... o, już za późno, bo chciałem powiedzieć coś. Cześć! Telefon to jest.
Cześć! To ja, Ork.
Ork przyszedł. No.
Ork tak przytuptał.
Zrobiłem dzisiaj nowość, że gadam najpierw sam, a później dopiero ludzi wpuszczam.
Tu. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, mogłem sobie, zanim do ciebie zadzwonię, w spokoju zjeść kolację.
O, widzisz, bardzo dobrze.
Tak, więc są już same plusy. Słuchaj, chciałem się ciebie zapytać, mój drogi Martinie, czy ty pamiętasz jeszcze, kiedyś było za czasów twojej młodości, mojej młodości... Był taki problem dziura ozonowa, a że tam nie
Tak, jaki to był problem! Dziura ozonowa miała nas miała zabić. Straszny to był problem.
No, pozabijają nas te aerozole.
Straszny.
Gdzie ta dziura ozonowa? Gdzie ona jest? Nie wiem.
Nie wiem.
I drugie pytanie. Gdzie jest Greta Thunberg, jak była pandemia? Bo na przykład jest taka...
W szkole.
Wiesz, kto to Greta, moja kobieta. O, super. Bo tam nie było jej dawno, to poszła do szkoły.
Nie było dobrze. Grety. Ona pewnie będzie Grety, na tej konferencji obok prezydentów i premierów i Greta.
Ja ci powiem tak, Greta była nie tylko na konferencjach, Greta jest w kinie, byłem w kinie, widziałem plakat, jestem Greta, jakiś film dokumentalny.
Z Gretą w kinie.
Zrobili film, tak, film o Grecie w kinie. I
Greta,
jest Greta
Garbo, bo była taka inna Greta.
Tak, Greta na koncercie. Greta też koncertuje. Nie wiem, czy ona umie śpiewać, albo udaje...
Teraz nie trzeba umieć śpiewać. Teraz to robi komputer za ciebie.
Tylko mnie zastanawia, jak żeś ty tam mówił o tych samochodach tych elektrycznych, że one, że prąd nie bierze się z gniazdka, tylko trzeba spalić węgiel albo drewno. Tak.
Diesla, tak.
Ja jestem ciekaw, jak tam Greta się udzielała na koncercie, skąd się prąd wziął?
No pewnie były za sceną agregaty też i kopciły i tym dieslem, nie, żeby prąd produkować.
Tak, i czy wszyscy, co słuchają, przyjechali posłuchać Grety, czy przyjechali na rowerach, czy przyszli pieszo? To mnie też zastanawia, bo z jednej strony się było takie, że eko, że w ogóle, że trzeba...
Powinien
coś
rowerem.
Tam, coś tam... How dare you, jak
ja, tak w ogóle, to tak poważnie, to ja jestem fanem rowerów elektrycznych i bardzo polecam. Ja się dziwię, że ludzie nie jeżdżą. No, w Anglii
kurwa,
jeździ
ja nie jestem
fanem,
przepraszam Martynie, że tak zaknę, bo to jest, program na żywo. Ja nienawidzę hulajnogistów, czy jak się nazywają ci, co jeżdżą na hulajnogach, bo w Polsce zostawiają hulajnogi byle gdzie, nie wiedzą,
to
gdzie parkować hulajnogi. Na środku chodnika.
To są ci sami ludzie, co po wyrzuceniu tej hulajnogi są pieszymi, zmieniają się magicznie w pieszych, a po wejściu do samochodu zmieniają się w kierowców. Więc to dalej są ludzie, to nie są jakby nowa narodowość, hulajngorzysta jest teraz. I teraz jak zabijemy hulajngorzystów, to się poprawi na ulicach, bo to dalej człowiek po prostu, tylko on tak jedzie na tej hulajnodze jak głupi.
No oni
to
tak
jest głupi
jeżdżą
pojazd.
Jak na tych autobusach, bo to kiedyś to było tak, akurat, że przyjechał pan jakiś akurat do zakładu pracy, u mnie przecież to było, przyjechał, zbadał się na bramie, bo wisiał, bo on tak sobie myśli, czy ja mogę iść do pracy, czy ja nie mogę iść do pracy, bo to w poniedziałek rano, wiesz jak jest w poniedziałek rano często, no. A nie wiem czy w Anglii tak jest. I tam wisiał taki alkomat i on wziął sobie dmuch, no patrzy, o, 2-0 mam, no to spoko, to zadzwonił do tego, do kierownika, że szefie, to ja dzisiaj nie przyjdę, wsiadł do auta i pojechał do domu.
Bywało tak dawniej.
I wiem, ja mówię, o co chodzi. To, te hulajnogi to one przedtem, dopóki, bo w Polsce kiedyś było takie prawo, że ci hulajnogiści byli traktowani jako piesi, a piesi pieszy w ruchu drogowym, a nie. To nie ma znaczenia, że czy jest zawalony,
nie,
czy
właśnie,
nie jest
nie wiadomo, zawalony. Nie wiadomo, jak to traktować, bo to nie jest to rower,
teraz,
nie jest to...
A teraz hulajnogiści są traktowani jako... jako kierujący pojazdem, więc już nie może na pełne...
Nie, chyba pojazdy. Nie są, bo to nie może być pojazd, a na pewno on nie jest dopuszczony.
Nie wiem, znaczy, co, ja nie jestem ekspertem takim jak... No
tak jak wrotki, to jest pojazd.
Ja się nie wypowiadam.
Powiedzieć.
Natomiast jeśli idzie tak, jeszcze o ekspertach, to ja powiem tak, że w Polsce dowiedziałem się o tym niedawno. Jest coś takiego jak Rada Polskiej Agencji Kosmicznej.
Tak, to niedawny wynalazek. Polska ma agencję kosmiczną, bo zabrakło stanowisk ewidentnie dla jakiegoś szwagra kogoś i musieli
chyba dorobić. No ale to nie jest szwagra, tylko szwagierka, bo jakaś Olga Semeniuk, kimkolwiek jest Olga Semeniuk, została przewodniczącym tej Rady Polskiej Agencji Kosmicznej. To jest w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
A, bo w ogóle ja się dowiedziałem też na przykład niedawno, że na przykład w czasie II wojny światowej Węgry, wiecie, to jest ten kraj w środku Europy otoczony innymi krajami, rządził Węgrami admirał. I Krzysztof zastanowił, jak mógł rządzić admirał, bo to jest chyba floty, tak? Tak, bo tam było ministerstwo.
Mogę wytłumaczyć?
Proszę.
On był admirałem, wiesz, oglądałeś kiedyś PK Dezerterów.
Tak.
To znaczy kiedyś była takie inne kraje kiedyś były, na przykład było Cesarstwo Austriacko-Węgierskie i oni mieli dostęp do morza.
A,
i to ten admirał Korty, a on jeszcze był admirałem, wiesz, jak jeszcze były te Austro-Węgry.
Aha, został po Austro-Węgrzech i zapomnieli powiedzieć, że już nie ma morza Węgrzech.
Okay. Ale no jest to, co miał sobie, znaczy powiem ci szczerze, no mógł sobie zrobić, mógł się marszałkiem akurat wielkim, jakimś wodzem akurat czymś takim mógł się mianować, ale nie, on miał już stopień nadany mu
przez... Nie, no ja rozumiem, to jest rząd, ale... nie spodziewajmy się za dużo, są jeszcze ciągle takie agencje rządowe na przykład Stanach Zjednoczonych, gdzie używa się dyskietek i to pięciocalowych, tych plastikowych, dużych takich, które już za czasów Amigi były przestarzałe, a teraz to już jest nawet w muzeach są, a oni używają tego dalej. Także
jest,
to państwo
na sam koniec,
to państwo.
Już na sam koniec chciałem coś powiedzieć jeszcze od ciebie, takiego trochę optymistycznego dać od ciebie.
Bardzo optymistyczny odcinek, co ci nie pasuje?
Zwykłego, prostego piwniczaka chciałem powiedzieć, że przynajmniej jest pozytywne dwie rzeczy zauważyłem w związku z pandemią, z tak zwaną pandemią, to co się dzieje ogólnie za oknem.
Jest jakaś pandemia pierwsze, jeszcze? No dobra.
Nie wiem, może jest, ale nie, czy nie, mówię o tym, co było rok temu, dwa lata temu, wiesz, jak ludzie się bali wychodzić, jak się to zaczynało. Po pierwsze, że ludzie zdali sobie sprawę, że dobrze jest myć ręce, jak się wraca do domu. Ogólnie, że dobrze jest myć ręce.
Dobrze, jak się wraca do domu, ale nie na przykład co 10 minut.
Ale nie, teraz... ale na przykład... Wiesz, o co chodzi, że jak wracasz do domu, a proszę ciebie, gdzieś dotykałeś różne rzeczy, pieniądze na przykład, jak dotykałeś, które dotykali ludzie, że zanim zaczniesz robić jedzenie sobie na przykład, albo cokolwiek innego, że sobie no umyjesz te ręce i to jest spoko, to jest
no,
fajne.
No nie, znaczy to ma takie, zależy w jakiej ilości, dlatego że sterylność działa odwrotnie od zamierzonego efektu. Jeżeli będziesz ciągle te ręce mył, to przy pierwszej okazji, kiedy zjesz wreszcie coś brudnego, dostaniesz mega sraczkę.
No być może, no skończysz jak Lady Macbeth, będziesz kurwa tylko te ręce mył.
Albo musisz mieć ręce do końca życia co 5 minut, albo być troszkę brudnym. No nie, tak właśnie musi być taka norma. Organizm musi mieć ciągle dostęp do czegoś, żeby walczyć z tym.
Pracowałem kiedyś w Tesco i to nie w sklepie Tesco, tylko w takim centrum dystrybucji, czyli tam, gdzie się, powiedzmy, te towary przygotowuje do rozwozi, dystrybuuje po pozostałych Teskach. I tam akurat, bo też nie zauważyłem, żeby ludzie w ogóle, ktoś mu w kiwnuciu wyszedł, akurat, nie wiem, idzie żywność rozkładać, akurat, więc nikt na to nie zwraca uwagi, akurat, bo wszyscy zwracają uwagę, tylko na produktywność, normę masz robić, normę, akurat jak za komuny, masz zrobić normę. A nie, że tam będzie, że
matematyka jakiś, nie będzie no, słuchać okay. politycznych problemów naszych naprawdę no. i może i dobrze.
Druga problem... rzecz, która mi się z kolei prywatnie akurat spodobała, to jest to na przykład, że kiedyś, bo ja jestem, nie mam takich ładnych włosów, takiej ładnej brody jak ty, Martinie. Jestem takim brzydkim
orkiem,
no to właśnie ten akurat, wiesz, i miałem problem na przykład, żeby do kogoś się wkręcić na sesję RPG.
Bo bez brody nie wpuszczają, to, tak?
Znowu ten brzydki ork, nie idź stąd, nie chcemy z tobą grać.
Znam ten ból.
Natomiast jak na przykład życie towarzyskie przeniosło się do internetu, jak ludzie zaczęli grać więcej online, to tam nie ma znaczenia to, czy ktoś jest mały, duży, czy ma kurzajki, czy ma nieświeży oddech, wiesz. Jak gra się za pośrednictwem tylko... kamerki...
to się nazywa życie towarzyskie teraz, tak?
Znaczy, Martin, bo my też rozmawiamy ze sobą, ty jesteś w Anglii, a ja jestem na Śląsku.
Wiem, ale to takie towarzyskie, takie, powiedzmy... Najbardziej życie towarzyskie mi się kojarzy z tym, że siedzę sobie z dziewczyną i się miziamy. To jest życie towarzyskie. To jest towarzyskie życie. Albo pijesz piwo z kumplem, rozbijasz szklankę o siebie.
Lepiej zaprosić sobie na sesję do ciebie czterech darmozjadów i zrobić im żarcie. Oni cię wtedy lubią, jesteś fajnym kolegą. Ale jak nie zapraszasz ich do siebie, to potem jak jest pandemia, to oni przez 2 lata nie raczą nawet zadzwonić, czy żyjesz i ten. Więc dzięki tej pandemii też sprawdziłem, ilu mam naprawdę kolegów. To jest, które powinno być to dla mnie nie fajne, bo nagle, a się nagle okazało, że no, zweryfikowałem trochę moje poglądy, ale więcej gram w RP-szki niż online, niż grałem kiedyś, że tak
ta powiem. Metoda to jest taka słaba chyba, bo na przykład jakby powiedzieć, że Żyd się ucieszył, że był Holokaust, bo poznał, że tylu Niemców to są utasy, no i to...
jakby był na przykład Żyd kupiec, by się ucieszył, że konkurencja mu zmalała, bo wielu innych...
To są takie słabe radości życia. Nie, ja bym szukał radości.
Czy to są słabe, czy nie słabe. Więcej gram, poznałem więcej systemów, niż zanim była ta pandemia, więc...
No dobrze, to wszystko jest, ale ja i tak polecam tradycyjne życie towarzyskie, które polega na mizianiu się z dziewczyną. Albo przynajmniej chociaż się uśmiechaniu do siebie na odległość taką prawdziwą, bo ona w 3D wygląda lepiej. Mówiąc o tym, że milcza w dotyku.
No pewnie tak.
Pewnie zaniedbany jest w tych czasach to zmysł.
Zgadzam się, Martinie, będziesz moim ekspertem, jednym z wielu moich autorytetów.
To pokazuje, jak bardzo upadł ten świat, kiedy tacy jak ja zostałem ekspertami. No dobrze, to dziękuję bardzo. To był dobry telefon.
Trzymaj się, Martinie.
Na razie.
Cześć.
To był Ork, który tutaj często bywa. A ja tutaj powiem, że to nie jest żart, a ja gdzieś przeczytałem na jakimś blogu, jeden taki gość napisał, że toczy się w Hadze proces przeciwko Wielkiej Brytanii w Trybunale, to się nazywa Criminal Court, Międzynarodowy International Criminal Court, jak to się tłumaczy? To się nie tłumaczy, bo to jest międzynarodowy, to musi być po angielsku. Więc to jest ten sąd, który rozsądza takie sprawy ostre, międzynarodowe, na przykład o ludobójstwa i takie tego typu rzeczy. Okazuje się, że w kwietniu tego roku wprowadzono, faktycznie tam oskarżono Wielką Brytanię o zbrodnie przeciwko ludzkości i złamanie kodu nurembergskiego, który nie wiem, co tam mówi, ale pewnie, żeby nie mordować ludzi albo coś takiego. I prawnicy wnieśli tam 27-stronicowe, to się nazywa Request for Investigation, czyli dopiero wstępny, taka prośba o wszczęcie postępowania i na razie przeszło pozytywnie. I teraz toczą się przesłuchania różnych ludzi, lekarzy, prawników i ci prawnicy, lekarze, eksperci, i tutaj was zaskoczę, oni mówią jednogłośnie, że wprowadzanie szczepionek ma podstawy bycia uznanym za akt ludobójstwa, dlatego że to jest absolutnie To jest raz, no bo to co wiemy, że to nie jest szczepionka w ogóle, tylko preparat eksperymentalny. Po drugie, jest odpowiada za powstawianie nowych wariantów wirusa. No to mówią znani ludzie wirusolodzy gdzieś tam na tych przesłuchaniach. Także na pewno tam się sędziowie drapią w głowę i myślą sobie, kurde, może to jednak fakty wskazują na to, że może to były ludobójstwa. Polska nie trafiła jeszcze, ale trafiła, bo następni prawnicy, jak zaczęli z Wielką Brytanią, mówię, jak coś zacznie Wielka Brytania, to wszyscy to robią. Trafiły te oskarżenia, mam tutaj, czekajcie, inne kraje. Trafiły też do Trybunału oskarżenia podobne przeciwko Francji, Czechom i Słowacji. Także trafia blisko Polski, nie? Jak gra w statki, trafione, zatopione. I padł tam, widzę tutaj, też czytam w artykule, że padła propozycja, żeby zrobić jeden proces wspólny, bo te kraje robią z grubsza to samo. I także jakbym ja był jakimś ministrem zdrowia w Polsce, to ja bym się zaczął bać, bo ta sprawa toczy się faktycznie w procesie, znaczy ten jeszcze nie jest proces, ale jest przygotowanie do tego procesu w Trybunale w Hadze. Więc skazanie o ludobójstwo to jest ciężki kaliber i to nie jest aż taki spisek, że wszyscy są bezpieczni. Przynajmniej na razie się toczy. Zobaczymy, co będzie. Ale to mnie zdziwiło, że w ogóle są takie rzeczy. Cześć, telefon dzwoni.
Cześć. Słuchajcie, zajebisty feature. Można wpisać na telefonie 221-228-104 i można słuchać sobie radia Enklawa w telefonie.
Można, no są jaja, nie? Też.
Fajnie, fajna opcja. No, ja tak sobie słucham i stary, tak często gadamy o tych aktualnych sprawach, takich, które nas dzisiaj dotyczą, COVID, inflacja i tak dalej.
Dziura ozonowa, tak.
No, a tak często zapominamy o tym, jak żyli na przykład nasi rodzice, dziadkowie w takim świecie... Trochę jak z opowieści dzieci z Bullerbyn.
O, a tak było? Nie, to chyba ci, co byli w Danii. Bo w Polsce to nie były dzieci z Bullerbyn, bo ja to były inne takie dzieci. W Polsce, jak ja byłem mały, to było fajne, bo miałem Amigę i to było fajne. I Spektrum.
No widzisz, ty mówisz zupełnie o innych już czasach. Ja mówię o tych czasach, gdzie nasi rodzice faktycznie żyli w takim świecie, gdzie spotykasz się z dzieciakami, biegasz gdzieś tam na bosaka, kąpiesz się, robisz jakieś tam, wiesz, takie zabawy z niczego.
Że... Niebezpieczne tak zwane dzisiaj się mówi.
Tak, to też, bo to się okazuje, że właściwie nasi rodzice o nas nic nie wiedzieli, jak my ryzykujemy. Jak
no
my
super to było.
Z życiem.
Tak, tak było. W ogóle, dzisiaj się ludzie bawią na czepaku, dzieci, bo kiedyś się bawiliśmy na czepaku. Wiecie, co to jest czepak? W ogóle może nie ma już czepaków. Są jeszcze czepaki? Ty wiesz, co to są czepaki?
Nie wiem.
Nie wiesz, co to są
chyba
czepaki?
No, gdzieś trzeba trzepać ten dywan, nie?
No, znaczy nie wiem, teraz to się
a to tam,
daje
a to Martin,
firmy.
Że ci koleżanka tam udzielała pierwszych lekcji wychowania seksualnego na przepaku. No
i nie udzielała, tam, ja to... byłem wtedy, ja byłem gorszy niż Ork, co ty, gdzie tam, jak to. Ja grałem w gry, mówię, ja miałem Amigę i to była moja koleżanka. No, Amiga 500 zresztą to była najpierw, a potem była 1200, a potem była CDTV, taka dziwna, a potem była 1200, to już mówiłem. Ale ja chcę powiedzieć, że na trzepaku ludzie sobie rozbijali regularnie ryj, bo to było na betonie w ogóle. To działa tak, że są takie dwa słupki pionowe i takie dwie poprzeczki. Tam się niby miało wieszać dywan i walić w niego jakąś czymkolwiek, żeby kurz wyleciał. Nie wiem, czy to działa, ale tak robili. Ale przeważnie to tam siedziały zawsze dzieci i skakały po tym, wieszały się, spadały i rozbijały sobie o beton ryj. Tak było. To było fajne. Chyba, że to
no,
ty rozbiłeś.
Ja tak bardziej pamiętam, że koleżanka pokazywała kino. Tak się mówiło, ale kino. No,
takie bardziej, miałeś bardziej przeżycia?
Ale tutaj taka trzepaczka do trzepania, to faktycznie działało. Leciały tumany kurzu z tego dywanu.
Były,
wiesz,
kurze.
No, to, jak się łazi po tym dywanie. Znaczy, u nas zawsze była taki trochę problem w Polsce. ty też lubisz komentować właśnie różne obyczaje w Polsce, no to mamy tą kulturę japońską, że wchodzimy do kogoś i ściągamy buty, a mamy, że też, że nie ściągamy butów.
O, mi się ściągało, trzeba było.
Czy nie ściągasz, Marcin, ściągasz czy nie ściągasz?
Już nie, bo kiedyś kazali ściągać te buty, ale ja mam takie dwie opcje. Albo przychodzę i włażę sobie w butach, albo przychodzę od razu bez butów. Jak ktoś mnie na żywo widział, to wie, że to są te moje dwie opcje.
Tylko. To w końcu nie wiem, wchodzisz z buta, tak z buta, mówiąc po młodzieżowemu.
Z buta wchodzę i w nim zostaję, tak. Albo wchodzę bez buta znowu, że wtedy nie mam co ściągać, ale też szybciej wyjdę, bo nie muszę nic ubierać.
Ostatnio było mi tak strasznie wstyd, kolega przyszedł do domu, ja mówię, weź nie ściągaj, taki syf tutaj, brud, bo tam nic nie odkurzyłem, nie wymyłem tej podłogi, a ten ściągnął buty.
No jest, jaki głupi, w ogóle bym go wyrzucił. Zakaz ściągania jakichś butów, jak chcesz, to masz wejść w ogóle bez butów, ale nie robić cyrku, bo ja tego nie lubiłem. A poza tym to może mam tylko wspomnienia, bo mi to denerwowało, bo to były takie głupie ceregiele i pamiętam jeszcze, jak się zetknąłem z Amerykanami pierwszy raz, że u nich w ogóle nie było takich rzeczy. I tak się czułem fajnie, bo jest wolność, mogę robić co chcę, a nie trzeba ściągnąć, trzeba to, trzeba tamto, a herbatkę, a coś. No, wolność była super.
Może ty, Martin, jesteś taki właśnie inny trochę dlatego, że się szybko w młodym wieku dość spiknąłeś z innymi kulturami.
Właśnie z Amerykanami
zwłaszcza. Z anglosaską kulturą, z amerykańską, gdzieś tam Wielka Brytania, tak? Gdzieś tam
nie,
po kościołach się spędzałeś.
Tylko Amerykanie głównie, no.
Aha, Amerykanie bardziej.
No.
Czyli taki kościół showmański. I właśnie
nie,
teraz
no co ty,
robię wam tutaj show.
Tak? nie, takich to nie było. Ale były takie popieprzone, że daj spokój w ogóle. Nad ci nie powiem, bo się nakręcisz od razu. Sam
ja bym się nakręcę od razu, słuchaj, powiesz mi Jezus, twój przyjaciel, Jesus Pell, ten Chrystek, najlepszy jest, twój przyjaciel, oh yeah, Chrystek.
No właśnie, ale właśnie wiesz, że takich nie było w ogóle? W Krakowie był taki jeden kościół tylko, co był taki trochę tylko w tą stronę i się nazywał Misja Łaski, jak ktoś był, to dziwna nazwa, ale była taka misja i to był pierwszy kościół, który wyprzedzał swoje czasy i zamiast tego picia wina i chleba, co tam wiesz, że tam gdzieś było, nie, to wprowadził picie soku z winogron i to każdy w indywidualnym plastikowym kubeczku. Taką zrobił.
No, w plastikowym.
Plastikowym, żeby tak, wiesz, tak Jezus sprowadzić do plastiku bardziej, a nie, że to jakieś takie kielichy wielkie, coś, nie? To jest taki mały plasticzek jednorazowy. To będzie twój Jezusik dzisiaj. I to nie jest winko żadne mocne, tylko łagodniutki soczek dietetyczny. To jest... I cała ich nauka w ogóle, jak się to chrześcijaństwo prowadzi, to była identyczna jak cała ta operacja. Wszystko było płytkie, jednorazowe i sterylne. I tak było. Teraz to chyba wszędzie już tak jest. Oni byli pierwsi.
Ale to mi się zawsze jakoś dobrze kojarzyło właśnie, żeby nie identyfikować tego Jezusa z tym, w czym pijesz, czy z plastikowe, czy drewniane, czy był cieśla, czy sandały nosił, tylko bardziej tak tam, co mówił, nie?
A to racja, ja się zgadzam. Tylko, że wiesz, w tym wypadku to jest ta jedna z niewielu rzeczy, co kazał robić konkretnie akurat. Kazał pić z jednego i wino. Wiesz, jak
ale on, masz... no właśnie, słuchaj, to jest ciekawe, bo on kazał pić na pamiątkę swoją, czyli tak jakby powiedział, zawsze mi się wydawało, że ty tak to interpretujesz, że powiedział, róbcie na moją pamiątkę imprezę, napijcie się winka, będzie fajnie.
Ja to tak widzę, ja to tak widzę.
No.
No, ale to wiesz, to kazał pić z jednego, bo taka była koncepcja. Miałbyś tylko dwa elementy, picie z jednego i ma być wino. I oni wszystkie dwa elementy powiedzieli, nie, co prawda tak powiedział, ale mamy to w dupie, bo jesteśmy teraz dojrzalsi duchowo. No więc takie było. No, takie. No nie, no, oczywiście to nie, że wychodzę, bo pijecie złą substancję, to jest najważniejsza rzecz wiary. Nie, to ale to było irytujące i pokazywało, że w ogóle cała koncepcja taka była. A co, jakim sposobem zlazło nagle na trzepaki i na picie wina? Na picie wina to ja zawsze jestem za. Ale na trzepaki?
Trzepaki, wino, Jezus. Słuchaj, ale właśnie może to jest problem, że ludzie tak rzadko widzą w tym Jezusie też ten pierwiastek człowieka, nie? Że tak robią z niego coś takiego nienamacalnego, nieodgadnionego, a no? Tak rzadko w nim widzą człowieka, nie?
Zgadzam się, ja to mówiłem często w tych kościołach zresztą. A w ogóle jest taka trochę pokręcona książka, e-book, o Jezusie takim, co miał kolegę i oni przeżywali w jakichś Indiach jakieś w ogóle doświadczenia seksualne, już takie duperele, ale ogólnie to jest śmieszne, taka trochę komedia. To jest coś tam z owcami, że milczenie, nie milczenie owiec, jakieś coś tego typu. Ale ta książka się wydaje, że będzie idiotyczna, ale ona była dobra, bo właśnie cała koncepcja poważna w tym całym trochę śmiechoksiążce polegała na tym, że Jezus się musiał nauczyć, jak być człowiekiem i uczył go właśnie jakiś taki jego kolega kretyn. I oni tam jeździli po świecie, nie wiem. To było fajne, bo to patrzysz właśnie z tej innej perspektywy i wiesz, że książka to jest trochę głupkowata, ale w ogóle nie chodziło o to, żeby sobie robić jaja dla jaj, tylko pokazywała coś tam nawet mądrego w tym wszystkim. Fajne sobie, lubię takie książki, to było to. O, a widziałeś film Jesus Christ Superstar?
Coś było, tak, gdzie Jezus jest jako super hippies. W ogóle gwiazda.
Hiper hippies.
To jest słynne.
To fajne jest, ja go lubię. No, lubię, bo właśnie ale, to patrzysz
inaczej. Słuchaj, ale to, co powiedziałeś właśnie, ten pomysł, to aż się tak jawi jako scenariusz na jakiś film, że ktoś uczy Jezusa, jak być człowiekiem. On no? Jest taki, wiesz, jeszcze trochę boski, a ktoś go tam dokształca właśnie, jak być bardziej taki ludzki, taki przyziemny.
To by było. Ale stary, nikt to by zrobił taki film, no bo w ogóle nikt nie zrobi ci takiego filmu, tak jak się dziwię, że ktoś w ogóle taką książkę wypuścił, bo kto? Bo wyobraź sobie, że to jakaś agencja katolicka zrobi, episkopat polski, to przecież człowiek się poziewa i udusi się od ziewania po 5 minutach, jakby to zrobili.
Czemu? Czemu?
Bo to nudno robią Mesjasz, wszystko.
Ten netflixowy Mesjasz zdobył furorę dużą i spodobał się, bo właśnie no wiem, takie inne... Ale... Inne trochę podejście do Jezusa. No
wiem,
nie?
Ale nie był człowiekiem, to nie pokazywali takiej ludzkiej strony, że tu pierdzi, tutaj beka, tutaj się patrzy, jak tam się ruchają dwa pieski, no takie rzeczy, jak to chłopcy czy coś tam robią. To co ty, takiego to ci nikt nie puści, a nawet jak puści, to nikt nie będzie chciał tego oglądać. Chyba, nie wiem, a może
ale
to
nie sądzisz, Martin, że jak przegniesz trochę i pójdziesz za bardzo w tą stronę, że Jezus pierdzi... Beka,
ale pierdzi.
Tak dalej, to z kolei przegniesz w drugą stronę, bo to wiesz, to jednak trzeba jakiś taki balans znaleźć między człowiekiem a Bogiem, nie?
Ale to nie jest sprzeczne, bo właśnie to jest najdziwniejsze, że wyobraź sobie pierdzącego Jezusa, który jednocześnie jest tym Bogiem, co tam robi cuda i różne rzeczy. Naraz. I to jest właśnie, są jaja, że coś takiego jest, bo na przykład... Ja lubię taką historię, co jest w Biblii, że raz był Mojżesz i Mojżesz mówi do Boga: ej, pokaż mi swoją wielką, świętą twarz. A Bóg mówi: nie pokażę. A on mówi: pokaż twarz. A on mówi: nie, daj mi spokój, zmęczony jestem. A on mówi: to pokaż twarz, bo ja już tyle tutaj robię, coś chciałem zobaczyć porządnego. No, Bóg mówi: dobra, to ja ci pokażę, tylko siądź sobie tutaj za krzakiem i ja przejdę. Ale twarzy nie zobaczysz, bo to jest za święte. No to co mi pokażesz? No zobaczysz. No i przyszedł i Bóg mu pokazał dupę. I poszedł. Ale to jest prawda. Ja to powiedziałem tylko trochę krzywo. Ale i może trochę po swojemu. Ale to jest w Biblii napisane. Bóg mu pokazał backside. Dupę, tyłek, tyły. Tyły mu pokazał w liczbie mnogiej. No. No i taka jest to dziwna rzecz, że nawet ten sam Bóg pokazuje trochę dupę ludziom, a ludzie szukają tej właśnie takie nadęte wszystko. Ale to w ogóle nie o tym jest dziś program. W środę jest o tym program. Pomyliłeś program.
A o czym jest? To gdzie ja się dodzwoniłem?
Z lewatywa mózgu, w którym gadamy o dziurze ozonowej i trzepakach.
O dziurze ozonowej.
Tak, a ty masz na myśli Izbę Wytrzeźwień w środę, gdzie gadamy o Bogu i o... czym? Też może być o dziurze ozonowej, ale bardziej o Bogu. O. W środę.
U ciebie to zawsze gdzieś tam zejdzie na tego Boga, no umówmy się.
No zejdzie, ale to dziś nie o tym jest program i to musi być inny temat. I ja dlatego muszę skończyć, żeby było coś na środę.
Spoko. Nie zajmuję anteny. Może jeszcze ktoś zadzwoni.
Ale wpadaj, wpadaj. To było bardzo fajne. Się. Ty wpadaj częściej, bo jak nie wpadniesz... Wpadaj, bo jak nie wpadniesz, to wpadnie taki szybki i on tutaj ludzi denerwuje i chodzi o to, żeby go wyprzedzić, zanim on zadzwoni.
A do mnie też szybki zadzwonił i powiem ci, że wtedy już nie był taki szybki.
A, bo twoje audycje, to ja byłem w twojej audycji ostatnio i ona trwała 6 godzin.
No właśnie.
No to może zrobię tak, niech szybki najpierw się wyżyje u ciebie, zadzwoni sobie, pogada z 2 godzinki, to potem u mnie będzie mówił 3 minuty. Albo w ogóle już nie będzie miał potrzeby. To nieźle będzie. Taka kooperacja.
Tak jest.
No.
Tak jest. Dokładnie. Dobra, to trzymaj się, Marcinie.
To na razie. Cześć, cześć. Hej. To mam jeszcze telefon i mam nadzieję, że teraz na temat. Czy chcecie skomentować na przykład to, jak się sprawdzałem przepowiednie, czy nie? Cześć. Chyba działa. A może nie działa, bo jest dziwne. Oznaczenie 000. Hej, odebrałem telefon i długość rozmowy jest 0. Jak to jest w ogóle możliwe? Dobra, nie wiem, co się stało, co się zepsuło. Może się zepsuł Skype. Tak czy inaczej, może zadzwonić, a ja na końcu mam ostatni news i wychodzę na jedzenie. Bo czemu nie? Dawno nikt nie mówił, a zwłaszcza w tym programie, w którym ja tutaj o ekonomii mówię nieraz i o rzeczach wolnych i wolnościowych, one się wiążą mocno z kasiorą, ale to jeszcze teraz nie powiem, bo może się teraz uda odebrać, udało się, cześć. Działa! A, rozłączył się sam. No jaki to jest sens? Sukces był i zrezygnowałeś z sukcesu. Co ty robisz? To jest tak, by wypuścić, bądź firmą farmaceutyczną, wypuścić wirusa i nie wypuścić szczepionki. No, to jest dzwonić się i... Dobra, powiem wam, co wysłała do Komisji Europejskiej którejś. W ogóle to są jakieś takie najważniejsze, to jest najważniejszy news w Polsce, jaki obecnie jest, który będzie miał wpływ na dekady. I nie ma go w żadnych chyba mediach, w jakimś niszowych dopiero się pojawia. Cześć!
Halo?
O, działa, działa. Bardzo dobrze działa.
O, chyba się dodzwoniłam. Cześć, tak. Tu Wiktor z Mazowieckiego.
O, cześć.
Chciałem powiedzieć, że doświadczyłem awarii prądu ostatnio.
No, no.
I to było bardzo dziwne przeżycie, bo normalnie nie jesteśmy przygotowani na życie bez prądu i zaczęliśmy szukać jakichś świec, jakichś latarek i ogólnie się zastanawiać, jak tu to wszystko ogarnąć. Aha. Okazało się, że wszystkie urządzenia, które nawet nie są związane z prądem, też teraz wymagają prądu, no bo jak nie ma prądu, to nie ma ciepłej wody na przykład.
No.
Nie można zapalić kuchenki gazowej, bo ma zapalniki na prąd i trzeba mieć zapałki. I w ogóle nie wiadomo, co robić, jak nie ma prądu. Właśnie to, co mówił poprzedni rozmówca, kiedyś ludzie spędzali czas na jakichś grach, bierkach, nie wiem, biegali, bawili się, nie wiem. No było mnóstwo różnych dziwnych zabaw towarzyskich, chyba nawet takie były książki całe. Jak
nawet książki
czas,
były, tak, też były książki.
Jak z ludźmi czas spędzać, no.
Książki nie wymagały prądu, to jest plus.
Książki nie wymagały, no właśnie, teraz książki niektóre też wymagają prądu, co jest
ale ile prądu? Niepokojące. Ja mam to wszystko, właśnie mi uświadomiłeś, że ja mam właśnie, mogę wyłączać prąd i ja mam spokojnie większość rzeczy przygotowaną, bo ja mam bardzo fajną wypasioną baterię słoneczną i kupę urządzeń, co są mało prądożerne i mam na przykład latarkę, która działa, ładuje się raz ze słońca, a drugi raz to nakręcasz ją takim kółkiem. I ona jest pod ręką zawsze.
No,
także jakby
też
włączyli,
miałem taką latarkę, ale
jestem gotowy.
Była zbyt chińska i się rozpadła niestety.
A to moja żyje nawet dobrze. Także mogę czytać książki na Kindle w nieskończoność, bo ładować mogę ze słońca to szybko. A na Kindle książki, jak czytasz cały czas, to trzeba ładować raz na 3 tygodnie. Coś takiego. No, a mój telefon na baterii chodzi tydzień, także...
Wow, to chyba jakaś Nokia.
Nie, to jest jaka marki cegła. To jest można nim używać jako broni, też tłuc kogoś, różne takie.
Rozumiem.
Po prostu ma taką wielką baterię.
Aha, to takie przenośne były centertele kiedyś, to naprawdę duża bateria była.
No to może.
Więc dobre to było z tym prądem, bo właśnie już na kolejną awarię jesteśmy gotowi i też kupiłem taką duży akumulator 45 amperogodzin.
To polecam, bo będzie, to jest tylko kwestia czasu, kiedy zacznie brakować prądu w naszych cywilizowanych krajach, dlatego że to są skutki zupełnie kretyńskiej polityki energetycznej Europy całej praktycznie.
No tak, słyszę o tym i właśnie jakieś wspominałem o tym, że mam cały dach zawalony panelami słonecznymi. Ale
to fajne, jakby, no... tylko że ty mieszkasz w Polsce i musisz oddawać ten prąd z powrotem do elektrowni, czyli inaczej... Tak. Dajesz innym ludziom prąd, zamiast samemu go mieć dla siebie.
Generalnie elektrownia jest zła, bo ci wszyscy, co produkują prąd, to zaburzają działanie sieci, podnosimy napięcie w okolicy i są przez to same problemy i najlepiej, żebyśmy w ogóle tych paneli nie zakładali, bo one tylko powodują problemy. No i gdybym miał odpowiednią ilość takich akumulatorków, to może to będzie miało sens, no ale...
Nie za bardzo, to... bo akumulatorki właśnie, to jest z nimi problem największy, bo... One, to, że są drogie, to by nie był taki problem, bo raz można kupić i mieć na 100 lat. Chodzi o to, że one nie żyją 100 lat. One żyją dużo krócej. No. Jak to są tanie, takie jak w samochodach są, to one są najtańsze, te akumulatory. One są potwornie ciężkie. No i to, jak każdy, kto używał samochodu, wie, że trzeba je wymieniać. Co rok, dwa, czy tam ileś. Więc to jest bez sensu. Po prostu za drogo. Jakby były tanie baterie... To by zmieniło rzeczywistość mocno. No, ale
ja widziałem człowieka, który sobie poradził w ten sposób, że spiętrzał wodę.
Wodę można użyć jako akumulator, tak.
200-300 litrów wody, jeśli uda ci się spiętrzyć, to możesz uzyskać pojemność mniej więcej baterii 1,5-woltowej.
Tak, więc to taki słaby jest akumulator trochę. Ale można próbować wymyślić coś, zamiast magazować energię jako prąd, to jako coś innego, ale to jest nieefektywne, no. Także by było fajnie, bo to by dużo zmieniło, jakby była tania bateria, akumulator tani.
Czy w ogóle dużo by zmieniło, jakby ludzie mogli być niezależni od centrali takiej, bo wszędzie jesteśmy podpięci z każdej strony.
No są. A
gdyby każdy miał swoją wodę, niektórzy nawet mają swój gaz, swój prąd, no to wtedy żaden kataklizm nie jest nam straszny, bo jesteśmy takimi wyspami, prawda?
Ale to nie ma sensu, to jest drogie, nieopłacalne w ogóle. Nie ma potrzeby, chodzi o to, żeby to tylko zdecentralizować, a nie... Problem cały prądu teraz w Europie bierze się tylko z jednego faktu, że wszystkim rządzi państwo. Ogromne, uzależnione od państwa firmy ewentualnie, co na jedno wychodzi. I stąd się bierze problem. Gdyby sobie każdy miał sam załatwiać prąd, to by w ogóle nie było żadnego problemu. Rynek zdecyduje, że kupisz od tego, od tamtego... Powstawałyby mniejsze elektrownie, tylko na przykład na kawałek miasta. Albo miasto by na przykład, na poziomie miast gdyby chociaż zarządzać, to już by wystarczyło.
Znaczy wystarczyłoby, żebyśmy zaczęli korzystać z geotermii naszej, bo cała Polska jest na niezłych źródłach geotermalnych, no ale tego się nie eksploatuje, bo widocznie mamy kupować gaz z Niemiec. No.
Póki państwo trzyma łapę na tym całym interesie, no to będzie źle zarządzane. I dziwnie, i politycznie zamiast ekonomicznie. No to...
Czyli w zasadzie nie ma co spekulować na temat, co mogłoby być, bo możemy założyć, że będzie tylko gorzej.
Musi być. Na razie będzie tylko gorzej.
Aha, czyli przewidujesz, że jednak kiedyś będzie lepiej.
No kiedyś musi być lepiej, bo można spaść tylko do zera, a później już można tylko w górę będzie.
O. I gdzie przewidujesz to zero? Że będziemy żyć w jakichś jaskiniach i zjadać się nawzajem, czy jak to?
Nie wiem, mam nadzieję, że nie, ale czytałem książkę o hiperinflacji w 1923 roku i 4 w Niemczech i w Austro-Węgrzech i tam pod koniec były problemy z jedzeniem w miastach, takie realne. I ludzie byli bardzo blisko tego, żeby zacząć się jeść. Tak katastrofalnie blisko. Totalnie zaczął się głód. I wtedy dopiero udało się zatrzymać tą hiperinflację i wróciła gospodarka. I to z pomocą obcych państw, bo też musieli pomóc, żeby to się zatrzymało. Ale była katastrofa niewiarygodna. To jest gorsze niż wojna, to co się działo wtedy. Naprawdę gorsze. Problem dzisiaj polega na tym, że może dojść do tego samego etapu, ale nieszczęście polega na tym, że nie za bardzo teraz dałoby się już z tego wyjść. Na pewno nie w ten sposób, jak wtedy wyszli, bo nie ma tych samych możliwości już. Nie ma już złota, ludzie już nie wiedzą, co to jest złoto i nie ma kto przyjść z zagranicy, żeby dorzucić trochę pewnej waluty, żeby ludziom wróciło jakieś poczucie bezpieczeństwa walutowego. Więc jak się coś rozsypie teraz, to może być kataklizm, którego nie za bardzo jest jak wyjść. I dlatego on może się tak pogłębiać i pogłębiać, zanim się cokolwiek ustabilizuje.
Znaczy, także chyba przez to, wie, czy to nie będą tak jaskinie powiązani mocno, bo jesteśmy tą globalną wioską, tak? I wydaje mi się, że właśnie odczuwamy te różne problemy z tymi łańcuchami dostaw i tak dalej, no bo za bardzo świat się stał powiązany i gdzieś się coś kiełbasi, to od razu wszystko się jak domino sypie. I nie wiem, no myślę, że może będziemy uciekać na Białoruś. No teraz przerzucają ludzi z Białorusi, a może będziemy niedługo w drugą stronę
ludzie
uciekać.
Ludzie będą uciekać, ale większość ludzi nie ucieka. Na tym polega cały problem. Gdyby ludzie byli mobilni, to by nie było tyle problemu. Tak, prawdę mówiąc, paradoks polega na tym, że w Polsce jest źle, dlatego że Polacy są przywiązani do Polski. Gdyby połowa pracujących wzięła i zwiała za granicą, to rządzący nie mieliby innego wyjścia. Musieliby reformować kraj dużo wcześniej, bo nie da się rządzić bez dostaw pieniędzy, bez miejsc pracy. To wszystko zapewniają przedsiębiorcy, ale przedsiębiorcy siedzą sobie patriotycznie w Polsce i znoszą każdą nową głupotę, którą rząd im nakazuje, łącznie z jakimś zamykaniem firm covidowych czy coś. Gdyby zwiali masowo, gdyby się kierowali własnym interesem, a nie patriotyzmem, to wymusiliby te zmiany dużo, dużo szybciej. A tak, no, to siedzą i znoszą.
Dzisiaj słuchałem twojej audycji sprzed 4 dni, gdzie tłumaczyłeś, że właśnie za brak jakiejkolwiek decyzji odpowiedzialny jest przerost rozumu i wyobraźni.
Bardzo to może uczyło, być tak.
Pocieszam się, że właśnie różne moje takie życiowe niedoróbki nie wynikają po prostu z lenistwa, tylko z tego, że mam rozwiniętą wyobraźnię i przewiduję.
Zrobiłeś taki skrót myślowy, że ktoś może to źle zrozumieć, więc jak ktoś chce zrozumieć całość, to musi wejść na odwyk.com i posłuchać ostatniej audycji, bo dobra jest i niekoniecznie wcale nie tylko o Bogu, tylko o życiowa.
Tak, bardzo, bardzo życiowa i taka zachęcająca faktycznie i do tej odwagi, i do mobilności. No może się zmuszę do tego prawa jazdy w końcu. Nie będę przedłużał, bo nic mądrego chyba dzisiaj nie powiem. Jeśli chodzi o pandemię, to jestem przeciwko i jestem chyba super człowiekiem, nad człowiekiem, no bo od lutego 2020 nie chorowałem, więc nie wiem, o co chodzi z tą pandemią. Życzę wszystkim zdrowia psychicznego i ogólnego.
Spokojnego
wieczoru.
Chcę zdrówka. Trzymaj się. To cześć, na razie. Można dzwonić i pogadać, ale już teraz nie, bo ja już sobie idę, bo wystarczy, żeby się nie rozpędzić. Dzisiaj już jest za długo. A czemu ten facet, co ciągle siedzi na moim ekranie? Wąt z nim, precz z nim w ogóle. No, czat jest. Jest, siedzę cały czas z facetem i nikt mi nie powie, wyrzuć tego faceta wreszcie. Lubicie patrzeć na tyranów? Tak wygląda tyran. Tak wygląda to w praktyce. To jest tyran. Nie wygląda w ogóle jak ktoś dziwny. To nie wygląda, nie ma wąsika od Hitlera, nie? Znaczy ma, ale to nie od Hitlera. Ale to jest prawdziwy tyran. Facet, który doprowadził miliony ludzi do bardzo złej sytuacji. Albo ekonomicznej, albo psychicznej, albo zdrowotnej. Nastraszył, zepsuł w ogóle różne zwyczaje. No, no dobra. Ostatni news, który miałem powiedzieć, absolutnie najgorszy i poważny, który jest tak poważny, że i tak już nam nic nie pomoże, to jest to, że leci meteor i za parę lat trafi w Ziemię i Ziemia nie ma szans. No, nie, tak naprawdę nie jest to meteor, ale to jest tego typu kaliber, bo Polska przekazała do Eurostatu dane za rok 2018 dotyczące emerytur, bo mają to robić zgodnie z unijnym prawem. I co się okazało, że jest gorzej niż nawet myśleli ci, co myśleli, że jest gorzej. Jest bardzo źle. Jak jest źle? No, 6 milionów milionów złotych. Tyle wynosi zobowiązanie państwa, tyle będą musieli zapłacić w ramach emerytur rząd emerytom będzie musiał tyle zapłacić. Tyle wynosi dług. 6 milionów milionów. Czyli to jest, czekajcie, 6 bilionów? To po polsku? 6 tysięcy miliardów. Tego się nie da ogarnąć umysłem. Ile to jest w ogóle? Mów, Martin, po ludzku. Po ludzku mów. To jest tyle, co 3 PKB Polski. Czyli to, co cała Polska wszyscy produkują przez 3 lata. Może to porównajmy do tego, ile wydaje kraj. Budżet sam, państwo. Państwo wydaje około 380 miliardów już. Kiedyś, pamiętam, były czasy, co wydawało 300. Dziś już jest prawie 400 miliardów złotych. Wydaje co rok. Na to wszystko, co wydaje państwo. Szkoły, urzędy, wojsko, policja, drogi, wszystko. Wydaje 380 miliardów, więc dług wynosi ilukrotność tego? 16 razy wyższe niż roczny budżet Polski. Inaczej mówiąc, tak było w 2018, ale dzisiaj wynosi ten dług 19 budżetów Polski. Po prostu przyrósł w takim tempie. I cały czas rośnie. Inaczej mówiąc, o co chodzi z 19 budżetów Polski? Dług jest taki, że gdyby było go spłacić, to przez 19 lat Polska musiałaby wydawać z budżetu tylko na spłatę długu. I na nic więcej. Na szkoły, na żłobki, policję, nic nie ma. Państwo nie płaci nikomu za nic. Przez 19 lat. I dopiero wtedy może powiedzieć, że spłaciliśmy zobowiązania. Istnieje ukryty dług publiczny i to jest większy problem, bo właśnie chodzi o ten ukryty. To, że oficjalnie się tam w budżecie coś zgadza albo nie zgadza, to nie znaczy, że to jest cały budżet jeszcze. W Polsce jest dług ukryty i na przykład ukrytym kosztem, czyli czymś, co trzeba będzie spłacić, ale nie pisze się o tym, nie jest to wypisane nigdzie w żadnej rubryczce, to jest na przykład koszt emerytur, które trzeba wypłacić z ZUS-u. Więc ten cały dług prawdziwy dziś wynosi 7,7 biliona złotych z grubsza, bo to ciężko właśnie policzyć, i to jest 328% tegorocznego całego PKB. No i mówię, 19 budżetów Polski się okazuje. I mam tutaj wykres i on mówi tak, w 2015 roku ten dług wynosił 5 tysięcy trylionów, czyli 5 bilionów, a w 2018 6, w 2021 wynosi już 7,7, a jeszcze rok się nie skończył. I to rośnie szybciej niż jest w ogóle możliwość to spłacać. Po prostu nie chodzi o to, że... Chodzi o to, nawet nie problem w tym, że to jest dług taki duży, że trzeba by 19 lat płacić z budżetu tylko na ten dług, żeby on był spłacony. Chodzi o to, że nie da się go dogonić. To znaczy nie można pracować coraz więcej, coraz szybciej, coraz wydajniej po to, żeby kiedyś w końcu spłacić ten dług. Nie da się tego zrobić. Już widać po tym, jak szybko rośnie ten dług, że dogonienie tego jest absolutnie niemożliwe. Musiałoby być jakiś wzrost gospodarczy, który jest totalnie cudem. Tego się nie da zrobić, po prostu się nie da, nijak, nie mam takiej możliwości. I co nas to obchodzi? Przecież jak cię ten dług dotyka, powiesz teraz człowieku, który jesteś ewidentnie niezbyt biegły w makroekonomii. Dotyka cię tak, że on musi jakoś dać znać o sobie, bo w którymś momencie nie będzie się dało zapłacić komuś, komu się należy. Dług oznacza, że nie mam jak spłacić komuś, komu się należy. I zastanów się teraz, komu się należy przez państwo? No, należy się emerytce, babci się należy, nauczycielowi się należy, policjantowi się należy, wojskowemu się należy, instytutowi jakiegoś od tego i tamtego się należy, wszystkim się należy. Komuś zabraknie w którymś momencie. To jest pewne, bo jest dług. Czyli kiedyś on będzie musiał być spłacony. Jak z tego wyjść? No albo ten ktoś nie dostanie pieniędzy, ale to jest niedopuszczalne, to jest niemożliwe po prostu, bo bunt jest wtedy taki, wiecie, jak przychodzi co do czego, to emerytka może znieść, że tam każą jej twarz szmatą zasłaniać, bo to jeszcze się przeżyje, ale to, że nie dostanie emerytury i nie ma z czego żyć przez 3 miesiące, to tego już nie zniesie i to już nie będzie. To już człowiek nie ma wyjścia i musi się zbuntować, choćby nie wiem, jak był wielką dupą. Bo większość Polaków, nie ma co ukrywać, zmieniło się w pipy, takie tak zwane, czyli dupy nie ruszą, możesz ich obierać ze skóry i oni będą mówić dziękuję bardzo, ukłonią się panu prezydentowi, panu premierowi i tak dalej. No tak jakoś, nie wiem, co się stało, ale tak jest. Ale to się skończy, bo gdzieś jest granica, kiedy człowiek po prostu umiera z głodu albo już nie jest w stanie. I będzie musiał się zbuntować, zupełnie zrozpaczony tym, że jego podstawa egzystencji, jego Bóg, Bóg państwo, nagle jest przeciwko niemu. Tak naprawdę nie jest przeciwko niemu, tylko nie ma pieniędzy. Bo jest po prostu niewiarygodnie głupi, a nie zły. To jest głupota wszystko, po prostu już. Tak czy inaczej, problem mamy my. Nie jest tak, że problem ma bank. Nie jest problem, że problem ma ZUS. Niech się ZUS bankrutuje. Problem jest twój zawsze. Bank przerzuci koszt na ciebie, bo to ty trzymasz pieniądze w banku. ZUS nie da emerytury tobie, bo to tobie się należy. Zawsze zapłaci człowiek na dole. I to jest problem. Ale można wyjść z długu inaczej, przenosząc ten dług, to co należy się, na walutę. I w skrócie, bez jakiegoś tam komplikowania już i wyjaśnienia szczegółów, chodzi o to, że trzeba zrobić inflację. Czyli wartość pieniędzy każdego spada. To się robi bardzo łatwo. Drukujesz w pieniądze w pierony. Im więcej wrzucasz pieniędzy na rynek, tym wyższa będzie w końcu inflacja. Ku zdziwieniu wszystkich, inflacja próbowana była być generowana. Na przykład eksperyment robią w Japonii do dzisiaj. Ciągle od chyba 20 lat już robią ten eksperyment, czy ilu, 10, 20? Próbują wywołać inflację, ale nie wychodzi w ogóle. Inflacja się nie chce zrobić. To nie jest prawda do końca. Po prostu inflacja jest, tylko jest w innych miejscach. Ona się gdzieś kumuluje w paru miejscach, na przykład na giełdzie. No w końcu ona wybuchnie, ta inflacja, i przejdzie do reszty gospodarki. I wychodzi na to, że właśnie teraz się to stało. Przyczynił się do tego to covidziarstwo. I mamy wzrost cen wszystkiego, już takiego, co nas dotyka. I problem teraz na tym polega znowu, nie że drożeje paliwo, nie że drożeje wódka nawet wódka. Nawet to, że chleb drożeje, to nie jest problem. Prawdziwy problem jest w tym, że nie przestanie drożeć chleb. Że jak raz zaczął drożeć w takim tempie, to nie ma powodu, żeby przestał. Że będzie się to nakręcać coraz bardziej i coraz bardziej będzie drożeć. Bo jak będzie drożeć, to ludzie będą chcieć podwyżki. Jak będą chcieć podwyżki, to zaczną kupować i zacznie drożeć. Bo zawsze komuś zabraknie. No, więc w ten sposób dług stopnieje, ale ludzie wszyscy zbiednieją. I cały trik, diaboliczność tego wszystkiego polega na tym, że ludzie biednieją, wiedzą, że biednieją, bo widzą, coraz mniej mogą kupić, a coraz więcej mają pieniędzy. I na tym polega diaboliczność tego, że ludzie się cieszą, że biednieją. I nikt nie rozumie, prosty człowiek, o co tu chodzi. Bo zarabia dwa razy więcej niż zarabiał rok temu, a nagle się okazuje, że kupuje cztery razy mniej niż rok temu. No więc biedniał, nie? Ale ma dwa razy więcej pieniędzy, więc się niby cieszy. I rząd się chwali, bo ma wpierone możliwości, żeby znowu być dobrym wujkiem, rozdać temu, tu dać temu. No bo właśnie to robi, drukuje i rozdaje, i rozdaje, i rozdaje. To się dzieje już teraz, widzicie? Problem na tym polega nie, że to raz można zrobić i tyle, nie? Fajny trik, tylko że jak się raz zaczęło, to już nie da się przestać. Od jakiegoś czasu, od lat już, banki drukują pieniądze, banki centralne, wpompowują ciągle w system, bo zaczęły ratować upadające firmy. Zwróćcie uwagę, czy gdzieś na świecie bank centralny, co zaczął drukować pieniądze i rozdawać na ratowanie tych wszystkich dziadowskich firm wielkich, co poupadały, czy któryś z tych banków centralnych przestał drukować na dłużej niż, powiedzmy, nie wiem, parę miesięcy? Bo próbowali tak zatrzymać, ale zaraz wracali. Nie, żaden. Wszystkie banki centralne, jak zaczęły drukować, tak drukują do dzisiaj i to coraz więcej. Mówię, tego się nie da zatrzymać. Nie łudźcie się, że ceny rzeczy przestaną rosnąć. Jedyna jest tylko droga w górę i szybciej. No wiecie, to zawsze może być tak, że paliwo na, nie wiem, na miesiąc nagle stanie w miejscu i będzie, albo nawet i stanieje na chwilę, ale w dłuższym trendzie będzie wszystko drożało. Bo no to jest właśnie problem tego długu. I to jest największy problem, jaki teraz jest. I problem na tym polega, żeby się cieszyć, dobra, teraz. Bo to, że dziś jest drogo, to mi się tak tylko wydaje. Dziś jest cudownie, dziś jest jak w raju. Drogo to dopiero będzie. I drożeć będzie tak szybko, że to, co dzisiaj jest, to będzie śmieszne. Tak jak kiedyś były inne rzeczy śmieszne, a dzisiaj one już nie są śmieszne. No i zostawiam wam z tym niepokojącym faktem i co z tym zrobić? Rób co chcesz i tak nic nie zrobisz. To jest moje, to jest samo zjawisko, co leci do nas meteor i zabije całą planetę. Życie na pewno. Co masz zrobić? Nic. No, no nic nie zrobisz. Po prostu no, możesz się coś tam przygotować, ale... Raz, że większość z nas nie ma możliwości, bo to musiałbyś nie magazynować jakieś jedzenia, wybudować jakiś pałac, dom z fosą, z krokodylami, żeby się bronić przed bandytami, co będą wszędzie grasować, bo głód zacznie panować i różne takie historie. No przecież to jest nie do zrobienia w ogóle. To ani to psychicznie się nie da zrobić, bo przecież no kto ma tyle wyobraźni, żeby sobie wyobrazić, jak będzie katastrofalnie na przykład za 20 lat, że to będzie istny jakiś dom wariatów, że to będzie średniowiecze, jak środek jakiejś wojny, że bandyci wszędzie, wszyscy kradną, kolejki jakieś, ludzie sobie wyrywają jedzenie na ulicach. Dziś się tego nie da w ogóle wyobrazić, że to jest możliwe tu dziś, teraz, w Europie. No tak już było i tak być musi. Będzie, na pewno, tylko nie wiadomo kiedy. No, więc do dupy. I nie chodzi o to, że ani to, nie ma już większej różnicy, czy Polska, czy Anglia, czy Niemcy, czy coś. Są różnice, ale to są różnice między tym, jak bardzo głęboko będziemy w gównie, nie? Ale w gównie będą wszyscy. Bo wszyscy mają ten sam problem zadłużenia. Poza ciekawe, paroma miejscami na Ziemi są takie miejsca, kraje, gdzie, które nie są zadłużone. Ale nawet one nie unikną problemów, bo mówię, to wszystko jest globalne, więc gospodarka jest globalna, więc zawsze gdzieś zawsze będzie trudno. Ale jest co innego, że jak jest trochę trudno, a samo dno główna, to jest duża różnica. Więc ja bym radził gdzieś przygotować się na przykład i kupić baterię słoneczną albo filtr do wody może na przykład, żeby jakby trzeba było pić wodę z rzeki albo co. Bo nie wiadomo, w którą stronę co pójdzie i co się stanie. Na przykład w Anglii nagle z dupy problem wyszedł, bo nie wiadomo właśnie, którą dziurą wyjdzie. No to jest tak, jakbyś, wiesz, pompujesz balon i wiesz, że on pęknie, ale nie wiesz, w którym dokładnie miejscu. Może w różnych miejscach. Albo jakbyś się obżerał i nie wiesz, kiedy ci kicha pierdyknie i czy ci wyjdzie dupą jedzenie, czy brzuchem, czy z ucha, czy skąd. Skądś wyjdzie, ale nie wiesz skąd. No więc trochę nie da się przygotować na wszystko, ale trzeba być, no im bardziej się przygotujesz, tym większa szansa. Tak naprawdę to są naprawdę czasy wtedy chaosu, jak ci coś napompujesz się i w którymś momencie ci kicha wylatuje na zewnątrz. Nie jest to też rzeczywiście przyjemne. Wagner przed wyleciało nie tak dawno chwilowymi, dwutygodniowymi brakami paliwa, co się nie zdarzyło od chyba wojny w ogóle, żeby nie było paliwa na stacjach benzynowych. W takiej ilości i tak masowo, nie? Nie ma takiej opcji. Jak to się stało? No, ale to jest tylko jedna z tysięcy możliwości, którymi mogą zacząć wychodzić problemy. Nie wiem, jak jest w Polsce teraz. Wychodzą już problemy, czy dopiero będą? Pewnie jeszcze nie. Poza tym w Polsce jest trochę inaczej, bo tam te problemy zawsze są i ciągle wychodzą. Z jakąś... W ogóle wszystko jest tak gówniane organizacyjnie, o to mi chodzi, że to już ludzie się przyzwyczaili. I to może być też trochę niebezpieczeństwo. Mogą mnie zauważyć, bo się wydaje, że to stare, dobre polskie gówno, a tu się okazuje, nie, to już jest nowy, zupełnie nowy ocean. Stare polskie gówno to była nasza zwykła kałuża. I myśmy się w niej taplali, śmierdziało, ale my sobie już radzimy, już mamy wiosła. A to jest ocean. I problem jest taki, że jak w Anglii, jak nie było kałuż gówna, i nagle pojawił się gówno, to ludzie mówią, rany boskie, ocean gówna nadciąga, bo to jest coś groźnego, nowego. To w Polsce w tej samej sytuacji powiedzą, nie ma problemu, zawsześmy to przeżyli. Nie, tego tośmy jeszcze nie przeżyli. Niektórzy zahaczyli o inflację z lat 90., czy tam, tak, było 90., pamiętam. To było dziwne, ale to była malutka w porównaniu z porządnymi inflacjami, taka typu Wenezuela, to jest inflacja. Albo ten w Afryce kraj, no, Mozambik? Nie. Gdzie jest tam? Dobra, nieważne. Nieważne, wszędzie będzie. To jest kwestia czasu. No. Tak pierwszy na do strzału idą Włochy, Hiszpania i tak dalej, bo no, Polskę gdzieś tam też będzie. Także to był news. To jest news. To jest jedyny news, który się liczy. Tak naprawdę wszystkie inne newsy możecie sobie wyrzucić do śmieci. Możecie o niczym innym nie czytać. Tylko pamiętać o jednym, że zadłużenie wyszło poza wszelkie możliwości kontroli, jest niemożliwe do opanowania. To oznacza, że musi nastąpić albo masowe bankructwo i reset długów, co jest absolutnie niedopuszczalne z politycznego punktu widzenia. Po prostu rządzący nigdy nie dopuszczą do czegoś takiego, bo to jest dla nich polityczne samobójstwo. Kompletne, nawet już niebezpieczne fizycznie. Do tego stopnia po prostu jak ludzie na nich skumulują złość, to się może źle skończyć linczami i takimi sprawami. Więc nie. Inną opcją jest inflacja i tylko w ten sposób można załatwić problem długu. I tak będzie rozwiązywane, ja już jestem tego pewny. Pamiętam, jak jeszcze prowadziłem audycję tam 15 lat temu czy coś, kiedy mówiłem, są różne możliwości. Dzisiaj nie ma żadnych już innych możliwości, w ogóle nie ma żadnych. Banki centralne nie mają już na przykład żadnej możliwości reakcji. Normalnie na zdrowszej sytuacji, kiedy się zaczyna inflacja, podnosi się stopy procentowe do takich wyższych poziomów. Dzisiaj to jest w ogóle niemożliwe, bo to oznacza bycie na doprowadzenie do bankructwa. Więc można, jak podnoszą banki centralne stopy procentowe, to zaczyna grozić bankructwo zbyt wielu podmiotom na rynku, co wymaga znowu zasypywania pieniędzmi tych podmiotów na rynku, czyli znowu generujemy inflację. Zawsze będzie musiało się to skończyć inflacją. Co by się nie robić, jakby tego nie nazywać, zawsze będzie ostatecznie dążyć wszystko na razie do tego, że pieniądz będzie tracił wartość. Więc pozbywajcie się gotówki, jak jakąś ktoś ma, kupcie za to cokolwiek. Znaczy, spieszyć się tak bardzo znów nie trzeba, ale odkładać też nie. Bo wiadomo. To Morten na czacie pisze, globalny reset, dobry temat na audycję. Wiecie co, myśmy mówili o tym resecie, zanim to było modne, jeszcze w kontestacji, ale ja co innego mam na myśli, mam wrażenie, niż to, co ludzie mówią. To nie jest reset. To jest gnicie. No ja nie wiem, czy gnicie można porównać do resetu. Reset to jest jak komputer resetujesz, jest gwałtowne przejście i zaczynasz od początku. Tu nie ma czegoś takiego ja nie widzę, żeby to był jakikolwiek reset. To jest bardzo płynne. Poza tym sugeruje się, że reset ktoś kontroluje, że to ktoś celowo doprowadza, jest jakiś cel za tym. Nie, to nie jest celowo. Ja twierdzę, że nikt tego nie kontroluje. Każdy ma tam swoje interesy i czymś tam się kieruje, ale nie ma żadnego planu na przyszłość. To może to ludzi najbardziej... Ludzie nie mogą tego zaakceptować psychicznie, że tak naprawdę nikt nie ma planu na przyszłość. Nikt. Żadne Bill Gates, żadne tam rządy, żadne papieże. Nikt nie ma. Nawet ja nie mam. Nikt. Nie ma żadnego planu na przyszłość. Ludzie myślą tylko rok do przodu. Najwyżej. Bo to... Dalej wyobraźnia w ogóle i rozum najgorsze podpowiada takie scenariusze, które są nieakceptowalne i niewyobrażalne. Ludzie nie są w stanie w ogóle wyobrazić sobie realnie przyszłości, bo nie, tam jest dalej, nie chcę o tym myśleć. Jest coś takiego. Wszystko jest na krótki dystans, także nie ma długiego planowania. Jak możecie sobie tam, ja nie wierzę. No dobra, ja rozumiem, ja też nie chcę tak. To trudno uwierzyć, że może nikt nie kontrolować tego, co się dzieje, ale tak jest, no. Chodzi o to, że ktoś wypuścił z klatki taką bestię, i myślał, że będzie ją miał na łańcuchu, ale to jest bestia, która zawsze zeżre wszystko, aż zdechnie z głodu. Póki nie zdechnie z głodu, będziesz zeżerać wszystko i wszystkich. Tak ja twierdzę. I teraz to jest moja przepowiednia. Za parę lat będziecie mogli zrobić program pod tytułem Lewatywa Mózgu i powiedzieć mi, Martin mówił, że będzie bestia, a to była taka mała żaba i już nie ma żadnej inflacji, już nie ma długów, był cud i wszystko jest super i głupoty gadał. Bardzo, ja się chętnie pomylę. Mi się wcale nie spieszy do biedy i dziwnych rzeczy i bandytów na ulicach i takich tam spraw. No dobrze, to wychodzę. Dobranoc, to była Lewatywa Mózgu. Wpadajcie co tydzień. o 8 na żywo, mówił Martin. Więcej telefonów za tydzień. Dzisiaj miałem konkretniejszy temat, to się więcej sam nagadam. Do następnego razu. A! Ostatnia rzecz. Podziękowania najważniejsza z mojej krótkiej perspektywy dla wspierających Radio Enklawa, w ramach którego jest ta audycja. I tak ile ludzi się dorzuciło ze sponsoringiem tak zwanym, co prawda 5 zł, przepraszam, ale doceniam, bo to oznacza, że chcecie, lubicie rozgłośnie, które mówią o sprawach prosto w ryj, wprost, z mózgiem, wesoło, wesolutko. Dorzucałem do tego trzepaki oraz Jezusa, który był wesołym człowiekiem. Też. No więc sponsorują Enklawę. Na stronie Enklawa.net możecie zobaczyć galerię chwały, która idzie do Myszaka, sponsora Łukasza, Michała i Wojtka. I dużo ludzi sponsoruje Enklawę, bo aż tyle. Do następnego odcinka. Aha, czekajcie, w ogóle zapomniałem powiedzieć, że ja nadaję przecież na Twitterze tą audycję. Nikogo dziś nie było na Twitterze. No dobra, sorry, zapomniałem mówić, że jest Twitter. YouTube wygrał, no znowu ten głupi YouTube wygrał. A pamiętacie ten wykres? Super wykres. Tak się rozmijały prognozy z rzeczywistością. Uwielbiam ten wykres po prostu. Straszmy się dalej, tacy jesteśmy mądrzy, razem z całą naszą nauką. Do dupy se wsadźmy całą tą naukę, jak nikt się jej nie trzyma, tylko każdy o niej gada. Dobranoc. Jedyne co ma sens, to lewatywy dzban. Jak tylko uszczkniesz kęs, poprawi się twój stan. Lewatywa jak piwsko, dobra jest na wszystko. Z lewatywą biegnę przez świat.